На Самсоне здесь. Так, да. Але, ну,
пожанку есть, знаешь?
Да? Да. Proszę Państwa, minęła godzina 12. Będziemy rozpoczynali nasze obrady. Witam serdecznie moje koleżanki i kolegów, członków Komisji Spraw Społecznych i Skargi Wniosków oraz wszystkie osoby zaproszone. Serdecznie Państwa witam. Proszę Państwa, w porządku obrad. Według listy obecności mamy kworum zarówno jednej, jak i drugiej komisji, a więc wszystkie nasze postanowienia, wszystkie nasze uchwały będą nabierały mocy prawnej przy głosowaniach. Porządek obrad mamy przed sobą. Ja go nie będę odczytywał, bo każdy z Was ma i materiały i ten porządek przedstawiony będziemy realizować. Tu jest tylko dzisiaj dodany punkt 11 i wniosek, który wpłynął dzisiaj, no to będzie to ta dodatkowa rzecz, którą będziemy dzisiaj omawiać. Proszę Państwa, nim zaczniemy omawiać, to chciałbym, żebyśmy przegłosowali ten porządek zaproponowany.
Nie głosujemy.
W porządku nie głosujemy? W takim razie przystępujemy do realizacji przedstawionego porządku obrad. Pierwszy punkt mamy poza sobą. W drugim punkcie informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie, spółka z o.o., na temat aktualnej sytuacji w szpitalu. I witam serdecznie panią prokurent Beatę Łabaj. Bardzo panią proszę tutaj może bliżej nas. Pani przedstawiła sprawozdanie, które mamy przed sobą. Starosta, tak, rzeczywiście przepraszam pana starostę. Zaczniemy od pana starosty. Bardzo proszę, oddaję panu głos. Tak, tak.
Panie przewodniczący, panie panowie, zanim pani prokurent zabierze głos, to kilka słów chciałbym też od ostatnich spotkań naszych wiele się działo i pewne rzeczy omówić. Jak Państwo się domyślacie, sytuacja no, na pewno się nie polepszyła, nie wiadomo jak. I jesteśmy teraz, jeżeli chodzi o szpital, na etapie pewnych analiz lat poprzednich, analiz kosztów, możliwości zwiększenia przychodów. W ostatni tydzień temu powołałem taki zespół do oceny tej sytuacji. Chcielibyśmy jak najszybciej przygotować propozycje dotyczące funkcjonowania szpitala. Analizujemy teraz na bieżąco od roku, gdzie jeszcze był ostatni, od ostatniego roku, kiedy był zysk i tę strukturę kosztów, przychodów, także trochę się dzieje. Spółka jest w trakcie oceny przez biegłych rewidentów. To też determinuje do tego, aby pewne działania zostały przeprowadzone. Jak Państwo pamiętacie, zmieniliśmy akt założycielski. On wymaga do wejścia w życie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. To trochę trwa, ale jest ta korespondencja. W związku z tym miejmy nadzieję, że po korektach, które jeszcze tam do tego aktu notarialnego muszą być wprowadzone, ta rejestracja tych zmian nastąpi jak najszybciej i te kompetencje nadzorcze będą już w pełni kompetencjami walnego zgromadzenia. Spółka jest dzisiaj na etapie również rozmów z lekarzami, pielęgniarkami, jeżeli chodzi o nowe kontrakty. Jak pamiętacie Państwo, informowaliśmy o tym, te kontrakty są do końca czerwca. Jest jeszcze czas, ale no, umówmy się, że no, lepiej, jak szybciej te aneksy, czy te nowe umowy zostaną zawarte. Te rozmowy, o nich pewnie może krótko też powie pani prokurent, natomiast one, no, jak się spodziewam, nie są łatwe, no ale muszą być przeprowadzone i tutaj nie ulega wątpliwości. Chciałbym również, i to już w zależności od tego, jak będą następowały zmiany w KRS-ie, powołać prezesa zarządu, no bo ten stan z prokurentem, który no oczywiście do bieżącego zarządu ma pełne pełnomocnictwa, natomiast no jednak organ zarządzający, zarząd, zazwyczaj to mamy jednego członka zarządu, jest tym prezes, chciałbym, żeby jak najszybciej był powołany. Mówiłem już o tym zespole, dosyć ważna sprawa, ponieważ no, analizując też dosyć często, też robimy walne zgromadzenia, ale analizujemy tą bieżącą sytuację, ona no, jest trudna, no, to głównie ze względu na finansowanie ze strony NFZ-u. Jak Państwo wiecie i też zawsze zwracam na to uwagę, to nie jest tak, że tylko szpital goleniowski ma problemy. To się dzieje w całej Polsce i te szpitale, które gdzieś nawet dookoła są, czy w tym obwarzanku szczecińskim, ale i dalej, te problemy też mają z finansami. No, te problemy nie dzieją się oczywiście same z siebie. Wzrost kosztów energii, wzrost płac minimalnych, wzrost, co za tym idzie, sprzątania, no, różne tego rodzaju perturbacje powodują, że no, trzeba z jednej strony pewnie szukać oszczędności, a z drugiej strony jest to po prostu bardzo, bardzo trudne. Takie wstępne prace tego zespołu też pokazują, że jednak są możliwości przypilnowania pewnych kosztów. Są możliwości zwiększenia przychodów, co na pewno wiązałoby się z dodatkowymi inwestycjami, ale też mam nadzieję, że już na końcu pracy tego zespołu będziemy wiedzieli, jakie te potrzeby są. Chociażby tutaj no, wejście w politykę senioralną, która jest no, dzisiaj bardzo ważna. Te możliwości my dzisiaj widzimy, a widzę, że też są tutaj chęci ze strony personelu współpracy chociażby z gminą Goleniów, być może z innymi gminami i jeżeli chodzi o pewne programy, czy to profilaktyczne, czy programy dedykowane może jakiejś grupie. Są też pomysły wejścia w różnego rodzaju programy unijne i o tym rozmawiamy, tak, aby szukać nie tylko oszczędności, ale również zwiększać przychody spółki. Mówię o tym, co się dzieje na bieżąco, natomiast pani prokurent złożyła to sprawozdanie, które prośba była ze strony radnych, aby na każdej sesji omawiać i uważam, że słusznie, ponieważ przynajmniej mamy wiedzę na ten temat, Państwo też macie wiedzę na ten temat, co się na bieżąco dzieje, a dzieje się dużo i tak jak wspomniałem, to chyba najważniejsze dzisiaj to, aby zakończyć te rozmowy i zawiązać nowe kontrakty z lekarzami i pielęgniarkami, tak aby zabezpieczyć dalsze funkcjonowanie, jeżeli chodzi o personel szpitala. Oddaję w takim razie głos pani prokurent i miałbym taką propozycję, no bo Państwo dostali dużo wcześniej ten materiał, może ograniczmy się do pytań, chyba że pani prokurent chce coś jeszcze od siebie powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu staroście. Ja tylko mam jedno pytanie. Pan starosta wspomniał o jak najbliższym czasie wyborze zarządu. Czy jakąś konkretną datę pan wyznaczył, czy na razie nie?
Ja chciałbym, żeby ten zarząd był powołany jak najszybciej. Z tego co widzę, no bo teraz tak, my odwołaliśmy Radę Nadzorczą, w związku z tym pewnie na jeden dzień trzeba by powołać Radę Nadzorczą, która by powołała prezesa, bo to są jeszcze kompetencje Rady Nadzorczej. Jeżeli nastąpiłyby szybkie zmiany, a chyba już tak się nie uda, w umowie spółki one zostaną zarejestrowane, wówczas to walne zgromadzenie mogłoby powołać prezesa. Chciałbym, żeby to nastąpiło w następnym tygodniu, żeby to jednak funkcjonowało i takie rozmowy też prowadzę z osobami, które mogłyby podjąć się tego działania. I powiem od razu, działania bardzo trudnego. To nie jest tak, że są propozycje, które są może kandydaci, którzy pchają się drzwiami i oknami, bo to jest naprawdę w tej sytuacji bardzo trudna działka do ogarnięcia i trzeba mieć naprawdę wiedzę na ten temat, jak to się funkcjonuje. Do tego dochodzą relacje pomiędzy pracownikami a prezesem, które są bardzo ważne i to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Także myślę, że w następnym tygodniu już po sesji będę chciał całą operację przeprowadzić. Dziękuję.
Dziękuję panu staroście. Czy pani prokurent miałaby coś do dodania do uwag, które wymienił pan starosta?
Chyba nie.
Nie. Materiał, sprawozdanie pani przedstawiła. Bardzo proszę, pani Tereniu, proszę.
Dziękuję, dziękuję uprzejmie. Ja mam pytania do pana starosty na razie. Mam takie dwa pytania. Panie starosto, proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o skład tego zespołu do spraw oceny szpitala, osobowo kto będzie w tym, jaki to będzie skład i jacy ludzie będą tutaj decydowali, czy to są ludzie, którzy mają jakieś pojęcie o szpitalu, o działalności, bo to różnie bywa. I z mediów się dowiedziałam, że trwają rozmowy z panią Kasprzyk, ewentualnie powrotu do szpitala. Takie informacje z mediów. Dziękuję.
Może odpowiem na to, drugie pytanie. Może tak. Z różnymi osobami rozmawiam. Tak. Między innymi jest tam pani Kasprzak. Natomiast jest trochę za wcześnie na to, aby mówić o jakichkolwiek personalnych rozwiązaniach. W tym gronie na pewno jest pani Kasprzak, może w ten sposób. Te rozmowy nie są dokończone, to naprawdę są trudne decyzje, aby podjąć się tego zadania. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to w tym zespole jest pan skarbnik, jest pani Ewa Hilkiewicz, jestem ja ze strony starostwa. Ze strony spółki jest pani prokurent, główna księgowa i pracownica też z księgowości. Postanowiliśmy to zrobić właśnie w ten sposób, aby były to osoby, które no, znają też trochę historię szpitala i też, żeby to grono nie było jak najbardziej rozszerzone. Myślę, że są to osoby, które też na bieżąco, jak dla mnie chociażby, są w stanie reagować na pewne propozycje propozycje zmian bieżących i to się dzieje, tak? Bo my oceniamy sytuację bieżącą i od razu, jeżeli mamy jakieś propozycje zmian, no to się dzieje, tak? I myślę, że ostatni miesiąc też pokazał, że jest szansa na to, żeby z pewnych kosztów, oczywiście one muszą być też, musimy patrzeć na prawidłowe funkcjonowanie szpitala, ale z pewnych kosztów, pewne koszty można dopilnować, pewne koszty można zejść. Rozmawiamy z innymi instytucjami, które mogłyby wspomóc szpital, także to na bieżąco się dzieje. Dzisiaj było chociażby takie spotkanie zespołu.
Dziękuję panu staroście, a skoro mowa o kosztach, czy pani prokurent kontynuuje rozmowy z tym goreniowskim ZAZ-em, który miał nam lekko w kwestii szpitala pomóc, czy jest to kontynuowane, czy może inne propozycje pani ma i wysuwa? Proszę.
Proszę Państwa, sytuacja, tak jak powiedział Pan Starosta, wygląda w taki sposób, że dzisiaj my pracujemy tak nad kontraktami lekarskimi, nad uspokojeniem kosztów, czy nad zapanowaniem nad sytuacją kosztową, nad tym planem naprawczym, czy może planem działania, tak powiedzmy, który będzie zmierzał do tego, żebyśmy to wszystko razem spięli. I to się dzieje jakby wielokierunkowo jednocześnie. Pozwoliłam sobie w tym krótkim czasie umówić się na spotkanie do burmistrza Stepnicy. Byłam tam z panią zarządzającą oddziałem, czyli ordynatorem oddziału ginekologii w sprawie histeroskopu. W piątek byłam na spotkaniu u pana burmistrza Goleniowa z naczelną pielęgniarką. Przedstawiliśmy możliwość wykorzystania 4 programów profilaktycznych, takich już opracowanych z burmistrzem. Ciągle się spotykamy i rozmawiamy, nawet po tym spotkaniu dzisiaj tej komisji i tak było spotkanie z lekarzami, gdzie rozmawiamy, co jeszcze moglibyśmy zrobić jakby po swojej stronie. Bo na czym polega problem? My ten ryczał, który mamy określony i my możemy wykonywać określone procedury w ramach tego ryczałtu, dalej dostaniemy te same pieniądze. I szukanie jakby jest poza, wszystkich środków jest poza ryczałtem, tak? Czyli co możemy zrobić jeszcze dodatkowo, za co NFZ nam pozwoli, znaczy za co NFZ nam zapłaci i niestety wykonywanie tego ryczałtu po jak najniższych kosztach, tak? Czyli tutaj to te dwie rzeczy próbujemy tutaj godzić. Rozmowy kontraktowe, bo tak przy okazji, że już jestem, to rozmowy kontraktowe z lekarzami, wszyscy sobie zdają sprawę, jaka jest sytuacja. Jest to skomplikowana sytuacja i trudna, nie tylko dla nas, ale dla wszystkich innych szpitali. Jest wola ze strony jakby zespołu tu współpracy. Jestem w trakcie tych rozmów z personelem i ludzie czują się odpowiedzialni, wiedzą. No niestety te normy, które są nam narzucane odgórnie, o których tak przeciętny obywatel sobie z tego w ogóle nie zdaje sprawy, że musimy teraz zatrudnić specjalistę serologa, że musimy mieć kierownika apteki na cały etat, że musimy... To są rzeczy, które powodują, że my tą złotówkę, którą oglądamy z dwóch stron i tak musimy potem wydać, włożyć w to, żeby spełnić wymogi. Tak, po prostu wymogi. One są ciągle zmieniane. Tak jak powiedziałam, nikt sobie z tego sprawy nie zdaje, że nie daje nam się na to środków, a narzuca się w postaci pod moim zdaniem częściowo pod przykryciem zabezpieczenia pacjenta coraz wyższe normy, których nie możemy, mamy problemy spełnić, tak? Także takie podejmujemy działania na wszystkie możliwe, we wszystkich możliwych obszarach.
Dziękuję pani prokurent. Czy ktoś z kolegów, z koleżanek ma pytanie? Proszę.
Pani prokurent, mówiła pani, że tu się nic nie dzieje, a to się dzieje, bo według tej informacji co miesiąc narasta nam 400-500 tysięcy zadłużenia i to jest takie niebezpieczeństwo, żebyśmy to do końca roku pomnożyli, chociażby tej wysokości 400 tysięcy, to jest to bardzo dużo, a tutaj jeszcze wykazuje się ten dług DGP, 784 tysiące ileś tam złotych i w ciągu 10 miesięcy należy go spłacić i myślę, że też nie mamy żadnych środków zabezpieczonych, panie skarbniku. I prawdopodobnie tak myślę, że przyjdzie miesiąc, może lipiec, sierpień i będziemy stać pod murem, żeby tą jakąś kwotę przekazać, bo to się może dla nas źle skończyć. Nie wiem. Powiem tak, że jestem pełen pesymizmu do co do tego zespołu. Przeanalizowanie kosztów to jest jedno, a możliwości uzyskania środków finansowych z zewnątrz to jest drugie. I tutaj się chyba nic nie zanosi na to, żeby były jakieś takie przed nami perspektywy pozyskania środków. Nie mówię to tylko o Goleniowie, bo to chyba jest we wszystkich szpitalach, tych co tam rozmawiam, że ta sytuacja jest bardzo trudna. Czy dostaniemy na to pieniądze z zewnątrz, czy rząd przekaże w jakiejś innej formie. Trudno mi to wszystko, trudno by było to zaplanować w tych dochodach naszych. Wiem, że kiedyś pan Skarbnik był prezesem spółki, bardzo dobrze się działo, nawet peamy na ten cześć, żeśmy tutaj panie Skarbniku mówili, no i chyba potrzebna by była nam taka osoba, która by to wzięła jakoś spięła, bo tak się to do końca nie da, bo z jednej strony będziemy chcieli zaoszczędzić kosztem czego? Pracownika, kontraktu, a wiem, że dzisiaj lekarze też mają swoje prawa i swoje żądania i kontrakt ma być taki, a nie taki, inaczej odchodzę. I tak mówiąc szczerze, to znaleźliśmy się między ścianami i odbijamy się od jednej do drugiej. Panie starosto, czy mówimy tu o prezesie, czy nie myśla pan o jakimś konkursie, czy w gronie jakichś takich osób znanych panu na przykład, czy zespołowi chcecie powołać tego prezesa, czy zarządcę powołać, czy nie lepiej by było ogłosić konkurs na przykład prezesa tego centrum. Wtedy jest to trochę inna odpowiedzialność, bo tak to, jak mówimy tu o pani, wspomniała pani Kasprza, to tak wczoraj była, dzisiaj jakby miała wrócić, to też nie wiem, jakby to miało być przyjęte czy zaakceptowane, nie mówiąc o Radzie, ale i z zewnątrz.
Wśród pracowników,
oczywiście, bo to tam może być bardzo duże niebezpieczeństwo, że powstanie znowu ferment i to się będzie. Kończąc, myślę, że tak, no, trudna jest sytuacja, wierzę w to, że tak jest bardzo trudna. Rozmawiałem z dyrektorem szpitala, panem Lembasem, wiem, że burmistrz Nowogardu też miał wystąpić do Rady Powiatu w Goleniowie o dofinansowanie zaległości szpitala nowogarskiego. W sumie jest w naszym powiecie i są nasi obywatele. Nie wiem, czy taki wniosek płynął, panie starosto, czy nie płynął, ale wiem, że taki wniosek był szykowany. Więc jak gdyby dwustronnie wydatki, jeden nasz, a drugi za chwilę pewnie się pokaże Nowogard i byśmy musieli szukać pieniędzy, a skąd ich wziąć, to myślę, że Skarbnik tylko by wiedział. Dziękuję.
Starosta, proszę bardzo. Może tak. Te rozmowy, jeżeli chodzi o wyłonienie prezesa, nie są łatwe i to nie jest tak, że pani Kasprzak drepcze nogami, żeby zostać prezesem naszej spółki. Raczej są to dzisiaj rozmowy dotyczące tego takiego bardziej doradztwa, jeżeli chodzi o bieżące sprawy. Natomiast ja się obawiam jednej rzeczy. Jeżeli my zrobimy znowu konkurs, to zazwyczaj to jest tak, że każdy nowy prezes, każda osoba, która przychodzi z zewnątrz, prosi o te kilka miesięcy nauczenia się spółki. My chyba nie mamy dzisiaj już takiego czasu, bo uważam, że to byłby czas zmarnowany. A i po ostatnich konkursach widzimy taką tendencję jak gdyby krążenia tych samych osób z jednego szpitala do drugiego i to też uważam, że nie jest najlepsze rozwiązanie. My musimy działać szybko, zapanować nad bieżącymi finansami spółki, dlatego te rozmowy wolałbym kierować do osób, które mniej więcej już spółkę znają. Natomiast to pewnie jeżeli te rozmowy nie wyjdą, to będziemy musieli zrobić inny ruch. A jeżeli chodzi o tą drugą sprawę, ja rozmawiałem z panem burmistrzem Nowogardu, wiem, że jest takie jak gdyby to chyba bardziej nie jest jego pomysł, tylko pomysł radnych. No, każdy nosi swój krzyż i ma swój szpital. W związku z tym nie uważam podgrzewania atmosfery również w tym przypadku i myślę, że skupmy się może bardziej na takich inwestycjach jak kulice, jak być może inne, które wspólnie uda nam się zrobić, a nie my nie pomożemy szpitalowi nowogardzkiemu, bo mamy swój szpital w dużych tarapatach, a też myślę, że Nowogard musi skupić się na swoim szpitalu i te sprawy załatwić. Natomiast jak płynie wniosek, to pewnie będziemy jak zwykle obradowali nad nim i pewnie jakieś decyzje będą podejmowane. Dziękuję.
Dziękuję panu staroście, dziękuję. Czy są jeszcze pytania do pani prokurent, do pana starosty? Jeśli nie ma, jeśli nie, pan starosta, proszę.
Dziękuję bardzo, ja też skorzystam z okazji, że na komisji jest pani prokurent i chciałbym zadać kilka pytań. Pani prokurent, widzę z tabelki, będę tak analizował materiał po kolei. Na pierwszej stronie mamy zmniejszenie etatów na stan 30 kwietnia o 10 osób wychodzi. Czy to jest tak, że w spółce te etaty się co miesiąc różnią, czy to jest jakiś taki trend do wprowadzenia pewnych oszczędności w wydatkach osobowych?
Mogę tylko powiedzieć, że te dane dotyczą zarządzania poprzedniego prezesa, tak, czy poprzednich ekip. I to jest podyktowane i oszczędnościami na pewno i też tak naprawdę też rotacją kadry. Mieliśmy problem nawet z personelem kuchni, bo on odszedł cały, także to się, te dane będą się zmieniały. Na pewno jest tak, że nie będziemy tego składu osobowego i myślę, że nikt, kto przyjdzie, nie będzie go jakby powiększał. Tak. Będziemy próbowali utrzymać się w dalszym ciągu na tym samym poziomie.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Pozwoli pan, że będziemy się z panią prokurent wymieniać głosem. Będzie to szybsze i sprawniejsze. Kolejne pytanie, jeżeli chodzi o ryczałt, stan na marzec, stan na kwiecień. Czytam tutaj w materiałach, że brak działalności OIOM-u w poprzednich miesiącach, tak to już nazwę krótko mówiąc, to tylko to jest jedyny powód, dla którego tak naprawdę nie mamy wykonanego ryczałtu i powoduje to zmniejszenie obecnego. Czy jeszcze jakieś elementy będą wpływały na to, że ten ryczałt będzie się zmniejszał, czy też mamy tą taką spokojną świadomość, że raczej będzie on utrzymany już na poziomie tych powiedzmy 12 milionów 900, bo to jest najewidentniej wychodzi te 670 tysięcy brakujące przez brak funkcjonowania OIOM-u.
Przeliczenie ryczałtu tak naprawdę to jest, wpływa wiele obszarów. Zmniejszenie wynika też z tego, że mieliśmy, tam jest napisane jest na pewno w tym sprawozdaniu, mieliśmy przyznaną akredytację ministra zdrowia, czekamy w kolejce do akredytacji, ponieważ jest to wzrost dla wszystkich szpitali, jeżeli ktoś posiada akredytację od 1 do 2% całego ryczałtu, więc dzisiaj wszystkie szpitale, my zrobiliśmy to jakby jeszcze zanim obowiązywały te zasady, mieliśmy ryczałt, mieliśmy akredytację, dzisiaj wszyscy już chcą robić tą akredytację. Nawet na szkolenie się jest ciężko zapisać w tym temacie, więc na pewno jeżeli pozyskamy akredytację, będzie przeliczenie ryczałtu. Mamy przewidywany termin tej akredytacji na koniec jesieni, tak? W późnej jesieni, tak zostaliśmy poinformowani, więc to jest szansa na przeliczenie. Inne przeliczniki to były też takie, że bierze się tak naprawdę wszystko pod uwagę i jakiej jakości świadczymy usługi, i jak długa jest kolejka oczekujących i jak mocno rozwijamy specjalistykę. To jak to przeliczyć wprost, nikt z nas nie jest w stanie, jak NFZ to przelicza, powiedzieć. Ten ryczałt, który mamy, powinien być już stałym ryczałtem do końca roku. Liczymy po cichu trochę na to, że po zamknięciu półrocza, ponieważ NFZ rozlicza w cyklach półrocznych, że może coś się zdarzyć, ma być też przeliczona izba przyjęć, czyli ryczałt na izbę przyjęć ma być powiększony, ponieważ tam jest stała kwota na dzień i mówi się o tym, że będzie przeliczony. Więc w tych obszarach powinien on ulec zmianie, ale jak naprawdę będzie to do końca, nikt tego nie wie. Ta kwota, która dzisiaj jest kwotą stałą, tyle na pewno dostaniemy, tak?
Dziękuję. Czyli tak naprawdę nie ma obawy, że niewykonanie kontraktu, bo z tego co słyszę, nie został on wykonany za rok 2018 w takim, na takim poziomie, który by gwarantował nie zmniejszenie też pewnych obszarów ryczałtu, bo tak jak mówią źródła, te ponad 100%, 101, 102 to jest to optymalne. My z tego co wiem, jesteśmy poniżej setki. W dalszym materiale za to też zaraz zapytam, mamy zmniejszenie liczby łóżek, no bo zdaję sobie sprawę, że wykonanie ryczałtu jest uzależnione od ilości pacjentów, a z kolei my nie możemy tych pacjentów wyprodukować, tylko w zależności od tego, ilu jest, że tak powiem, osób, ile osób jest potrzebujących do udzielenia pomocy, to ma wpływ na wypracowanie ryczałtu. I jeżeli tych, powiedzmy, osób jest mniej, to cieszy mnie fakt, że została zmniejszona liczba łóżek i to znacząco na niektórych oddziałach, co też będzie miało wpływ oczywiście na wykonanie statystycznie, ale z drugiej strony po co utrzymywać personel medyczny niezbędny do łóżek, a tak to jest zawsze liczone, skoro te łóżka są wykorzystane w 25 czy w 30%, więc rozumiem, że to zmniejszenie, o czym kiedyś też mówiła chyba już naczelna pielęgniarek, zmniejszenie ilości łóżek jest dostosowane do takiego maksymalnego minimum, jakby to nie brzmiało, tak? I czy jeszcze możemy tutaj rozmawiać o przyszłościowym zmniejszaniu łóżek? Da to jeszcze jakieś oszczędności, czy też na tą chwilę raczej nie?
Znaczy, no tak jak mówię, ja jestem teraz w tym momencie tutaj, nie mogę odpowiadać za przyszłość, jakby co zrobi kolejny zarząd czy kolejny prezes. De facto jest tak, że tak jak pan mówi, panie wicestarosto, niestety jest tak, że żeby wykonać ryczałt, musimy wyprodukować chorych. Jakkolwiek to brzmi źle. Muszą być pacjenci i to jest takie trochę błędne koło, czyli my musimy produkować pacjentów, czyli wywołujemy chorobę u społeczeństwa. No tak ja bym po mojemu powiedziała. Tak. Taki jest system i niestety jest tak, że zmniejszenie liczby łóżek powoduje, że powinna być szybsza i większa rotacja, żeby można było te punkty wypracować w tym momencie, tak? Jeżeli chodzi o kadrę, to tak, mamy maksimum z minimum, tak, w tym momencie. Jest to naprawdę ogromny problem, żeby zapewnić pełny personel. Nie jest tragicznie u nas, nie jest źle, czyli dajemy radę, ale de facto jakby to wchodzi jedno, to się kłóci, tak? Czyli z jednej strony każe się, daje się nam ryczałt, który jest ryczałtem pewnym, a z drugiej strony każe się jednak mieć tylu chorych, żeby ten ryczałt wykonać. I im tańszy jest ten punkt ryczałtowy, tym my więcej tych chorych musimy przyjąć, czy jakby zrobić. I teraz i następna rzecz jest taka, że ta przeliczenia, o którym Państwo słyszą w telewizji, często wygląda w ten sposób, że to my mamy dalej ten sam ryczałt, tylko musimy zrobić mniej pacjentów, żeby ten ryczałt wykonać, bo przeliczenie to nie zwiększa kwoty ryczałtu, tak? Czyli tak naprawdę to jest tak, jak pan wicestarosta mówi, czyli ja zakładam i tak myślę, że na ten moment żadne normy nie zostaną zmienione, że zostaną one utrzymane w tym kształcie. W całej Polsce, nie tylko u nas, zostały wszędzie zmniejszone łóżka, co powoduje też zapychanie się oddziałów i tak naprawdę likwidacja szpitali małych, nie wiem jak sobie Szczecin na przykład poradzi, to jest absolutnie w tej chwili niewykonalne, już nie przyjmują pacjentów na oddziały wewnętrzne. Także ja myślę, że my zostaniemy na tym poziomie, na którym jesteśmy, będziemy starali się za wszelką cenę wykonać na tych łóżkach, które mamy, przy tych normach, które posiadamy, nasz ryczałt. I personel jest do tego gotowy. No, tylko tyle mogę powiedzieć na tym etapie.
Tak, jeszcze kilka pytań. Myślę, że już długo czasu nie zajmę. Ja zdaję sobie sprawę, że pani prokurent jest ciężko, tylko z racji tego, że już kilka lat pani jest w spółce, to zakładam, że jest troszkę czasami łatwiej, bo ta wiedza automatycznie, mimo że są pewne tylko dla pani prokurent określone czynności wynikające z zakresu obowiązków, to jednak to funkcjonowanie szpitala jakby to automatycznie troszkę działa i ma pani w tym momencie wiedzę. Mnie interesuje, jak te rozmowy idą z lekarzami, no bo no, rozmawiamy o tym od kilku lat, że niestety teraz jakby kończąc wątek przychodowy, czyli ryczałtu, przejdźmy do wątku wydatkowego, czyli no, przede wszystkim wydatki osobowe, o których też od wielu lat wiemy, są przekroczone te normy, które pozwalają bilansować jednostkę. Natomiast pamiętamy i wielokrotnie o tym tutaj była mowa, że lekarze no, nie patrzą na to, jaka jest sytuacja systemowa, jaka jest sytuacja budżetowa nasza. Ich interesuje przede wszystkim podwyżka. Nie wiem, czy tak samo się to dotyczy personelu białego, czyli pielęgniarek, tej drugiej grupy zawodowej. I z tego, co pani powiedziała, pani prokurent, prowadzone są rozmowy. Czy może pani nam udzielić informacji, w jakim kierunku to idzie? Czy faktycznie lekarze czują się współodpowiedzialni za swój zakład pracy? Czy też rynek doprowadził do tego, że no niestety albo dajecie podwyżkę, albo jadę do innego szpitala? Jak to wygląda?
Wygląda to tak, że mamy taki zespół lekarzy, ten stały, który na pewno jest do nas przywiązany, który chce pracować u nas i na pewno to te rozmowy wyglądają inaczej. To problem jest z stażurantami, czyli tak naprawdę z tymi lekarzami zewnętrznymi, którzy przyjeżdżają do nas tylko na pojedyncze dyżury, bo wiadomo, że stała załoga nie weźmie wszystkich dyżurów. Rozmowy, nie chcę tu mówić, że są optymistyczne, raczej jest bardzo duże zrozumienie. Przeprowadzone zostały spotkania przy udziale z pana starosty dwukrotnie z całym personelem zarządzającym. Oprócz tego na bieżąco się jakby ja z nimi spotykam i mają wszystkie dane, czyli dane odnośnie wykonania, dane odnośnie kosztów, rozmawiamy z pielęgniarkami zarządzającymi w każdym obszarze. Jest to temat, którym po prostu trzeba ciągle i ciągle rozmawiać i chyba rzetelnie tłumaczyć i informować o tym, jaka jest prawdziwa sytuacja. Czyli czy chcemy podcinać gałąź, na której siedzimy. I dlatego jest trochę w ten sposób. Część personelu faktycznie złożyła oferty już w zeszłym roku na poziomie dotychczasowym. Czyli nikt nie rościł sobie żadnych pretensji i spróbujemy ten temat zamknąć jak najbardziej, żeby wiedzieć, czy nastąpi tak naprawdę jakikolwiek gwałtowny wzrost. Dzisiaj wygląda, że nie nastąpi, ale to jest do momentu podpisania kontraktu, wszystkich tych kontraktów i zawarcia wszystkich umów, to nie wiem, rozmowy są, ja odbieram je dobrze, jest zrozumienie, wszyscy wiedzą, co się dzieje w całej Polsce. Tak? Nie tylko po prostu u nas. Optymistyczne? No właśnie, znaczy ja generalnie tak. No tak, nie będzie, tak jak pani mówi, nie będzie rosło zobowiązanie żadne, tylko będziemy się mieścili w tym, co mamy.
Ciesząc się z tego, że działa OIOM i że w końcu dostajemy informację, że jest to opłacalne, podobnie duża radość z racji funkcjonowania ginekologii, bo okazuje się, że problemy kadrowe, które były wcześniej, dzisiaj ta nowa załoga pracuje o tyle lepiej, że w kwietniu te porody akurat za kwiecień są słabsze, nie wiem, jakoś tak chyba patrząc na 9 miesięcy wstecz, no chyba jakiś był spokojniejszy miesiąc. Niemniej jednak w stosunku do roku 2017 mamy 30 kilka osób więcej, 30 kilka porodów, dzieciaki się rodzą w większej ilości w Goleniowie. Jest to pewnie również zasługa pani ordynator Knap, która zapewne też z załogą przywozi swoje pacjentki. Ja chciałem podpytać pod kątem tych trochę właśnie pozytywów, no bo nie tylko negatywami żyjmy, licząc na to, że będą jakieś systemowe również rozwiązania wprowadzane w tym roku. Natomiast interesuje mnie kwestia zabezpieczenia, bo rozmowy rozmowami, mówi pani prokurent, no jakieś tam świetełko w tunelu jest, ale część dyżurantów powie, no nawet bez żadnych tendencyjnych podejść, po prostu dziękuję, mam obok inne pieniądze, idę dalej. Czy zabezpieczenie na miesiąc, czerwiec i wakacyjne miesiące jest raczej realne, czy też mogą być kłopoty na pewnych oddziałach, jeżeli chodzi o dyżury, o to spełnienie standardu, które NFZ wymaga?
Na tym etapie jest tak, że do końca czerwca obowiązują wszystkie umowy, które dotychczas były zawarte, więc z tym zabezpieczeniem nie ma żadnego problemu. Te rozmowy, które są prowadzone, problemem na pewno jest oddział wewnętrzny w dalszym ciągu. Brakuje internistów i to po prostu powszechnie i wszędzie. Z anestezjologami też jest, oni jakby krążą po całym województwie, czyli to jest ekipa, która, ekipa mówię konkretnie lekarze anestezjolodzy, którzy jakby nie przywiązują się na stałe do jednego szpitala i nawet prowadziłam takie rozmowy, dlaczego oni tak robią, że może niech każdy stanie w tym miejscu, w którym jest i obejmie to, to oni jakby zabezpieczają siebie, to co pan wicestarosta mówił, czyli oni chcą mieć taką pewność, że tak się rozpatrzą, co te szpitale zrobią. Trochę to są młodzi lekarze, którzy chcą się rozwijać i nie chcą ostać się w małym powiatowym szpitalu, czyli jakby jak oni pracują w różnych placówkach, to się więcej uczą. Trochę to jest tak, że trzymają tak swoją okrakiem, czyli zabezpieczają siebie na dwie strony. Teraz się jeszcze słyszałam głosy od lekarzy, że jest taka zwana karta przedsiębiorcy będzie wprowadzona, czyli będzie Urząd Skarbowy kontrolował, czy oni pracują w jednym zakładzie, czy w wielu, więc to jest, nie wiem, czy Państwo pamiętają, kiedyś tak było też, że przy działalności gospodarczej osoba nie mogła prowadzić działalności w jednym miejscu i to jest coś, taka gra. Ona nie będzie dla nas korzystna, tak, bo też nie zwiąże tego lekarza z jednym szpitalem. I to jest tak, jeżeli chodzi o ekipę, mogę mówić ekipami, no to jak Pan skorzystał z tego, że Pan z wicestarostwa powiedział, że parę rzeczy wiem, tak? Więc jeżeli chodzi o ginekologię, tak, jest tam prężny zespół, dobrze działający, fajny taki i robiący też, i gdyby tam można było korzystać z procedur, że płacą nas poza, to niby tam zrobili nam wszystko, co tylko mogą, tak? Ale to jest też bardzo mocno obszar obwarowany, ma wiele rozporządzeń, wiele przepisów, wiele wymogów. Nie każdy obszar taki obszar jest obwarowany, ten i nawet anestezja, czyli ojom jest tak obwarowany. Więc to, no i nasza chirurgia, która jest właściwie stałym zespołem, nie powinno tu coś się wydarzyć. Jeżeli chodzi o dyżurantów, no powiem to tak, na ten moment jest tak, że zarządzający sobie z tym radzą i starają się korzystać ze swoich kontaktów, swoich współpracowników. Źle też wygląda sytuacja z pediatrią. Czyli nie ma pediatrów, a żeby Państwo mieli świadomość, pediatrzy są. Są zatrudnieni dzisiaj w POZ-ach za o wiele większe pieniądze. Dzisiaj wszystkie pieniądze idą do POZ-ów. I tam jest spokojna praca. Kobieta, która kończy pediatrię, ma dwójkę małych dzieci, bo najczęściej są takie dziewczyny, to ona pójdzie do POZ-u, pracuje od 8 do 15, ma spokój, nikt z nocy do niej nie dzwoni, nie pracuje w weekendy. To dla nas też ma znaczenie. I druga rzecz, to jest taka, boją się lekarze pediatrii neonatologii, czyli noworodków. Dzisiaj jest duży na to nacisk, jest bardzo mocno też obwarowane, weszły nowe rozporządzenia i oni się boją też odpowiedzialności. Słyszycie Państwo, co się dzieje w telewizji, wszędzie, tak? Dzisiaj to jest taki obszar, że jest bardzo duże wymaganie ze strony pacjentek, ze strony rodzin jest to się przekłada na taki lęk, że będę pracowała w obszarze, który będzie mocno taki narażony na wymaganie, na roszczeniowość i w ogóle. I jak te wszystkie czynniki się tak weźmie do razem, no to stąd się biorą po prostu te problemy w określonych obszarach. I jest problem z lekarzami i pediatrami. Prowadzimy rozmowy, nie wiem ile już telefonów, żeby ktoś do nas jakby dodatkowo doszedł do zespołu, bo odchodzi pani doktor, która wyjeżdża do Anglii. No 2 lata temu powiedziała, że odejdzie, proces trwał tak długo, że dopiero teraz odchodzi, no ale odchodzi, tak, że potrzebujemy. Następna rzecz, która się nakłada, ja nie zanudzam, to jest na przykład to, że żeby mieć rezydentów, trzeba mieć określoną liczbę specjalistów, tak? Czyli musimy mieć specjalistów określonego stopnia, żeby w ogóle mieć tych dodatkowych młodych lekarzy, których potem można wykorzystać, za których płaci minister. I takich czynników po prostu się na to, wiele czynników się na to składa. I pozwalam sobie o tym mówić, ponieważ jeszcze parę lat temu nie miałam nic wspólnego ze szpitalem i wiem, jaki to jest, powiem po mojemu, matrix dla społeczeństwa, tak? Więc dlatego to stąd moje takie zainteresowanie i obszar, który jakby, w którym działam, też się przekłada na jakość pracy szpitala.
Jak najbardziej pani prokurent pani nie zanudza, bo to są rzeczy, które powinniśmy też wiedzieć i jako radni będziemy zapewne w niedługim czasie poproszeni o wsparcie jednostki, więc musimy mieć pełną wiedzę. Ostatnie moje pytanie dotyczy rehabilitacji. Czy mamy wiedzę, czy ten konkurs jest rozstrzygnięty, kiedy będzie rozstrzygnięty, jak to wygląda?
Konkurs został przedłużony, ale na ten moment, no nie chcę tu też żadnych optymistycznych rzeczy, ale wygląda, że wszystko jest okej. Okay. Nie mam teraz tego w głowie. Mogę za chwilę zadzwonić i ustalić i podać ten.
Dziękuję pani, dziękuję panu staroście. Pytania były już rzeczowe i konkretne, nam wiele tych spraw wyjaśniły, ale mam nadzieję, że członkom zarządu odpowiedzi pani były znane, bo przecież to materiały, które państwo przygotowujecie. Pewnie kontakty z panią prokurent były niejednokrotnie już prowadzone na ten temat. Słucham pana.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, z uwagi na fakt, że moja obecność w maju była bardzo ograniczona, dlatego zadaję pytanie na komisji, ponieważ mnie nie było tak naprawdę od majówki i te materiały do końca nie były mi znane.
Jaśnie, dziękuję panu, dziękuję paniom. Czy są jeszcze z naszej strony jakieś pytania, uwagi? Jeśli nie, przegłosujemy tą informację, którą przedstawiła pani prokurent. Mówię o Komisji Spraw Społecznych. Kto z Państwa jest za przyjęciem informacji, która została nam przedstawiona odnośnie sytuacji w Szpitalnym Centrum? Kto jest za z Komisji Spraw Społecznych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 100%. Dziękuję Państwu. Komisja, tak.
Pani wniosku, proszę bardzo, kto jest za?
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, też 100%. Dziękuję Pani Prokurent, dziękuję Paniom, dziękuję Państwu. Dziękujemy. A my przechodzimy do punktu trzeciego.
Sprawozdanie ze współpracy.
Sprawozdanie ze współpracy powiatu gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi. Kto z Państwa, Pan Starosta, zacznie?
Panie Przewodniczący, no, jak zwykle przynajmniej może ten sposób po pełnej reorganizacji to już troszeczkę inaczej wygląda, natomiast ta współpraca z organizacjami pozarządowymi była trochę rozsypana w różnych obszarach, jeżeli chodzi o wydziały. Natomiast one jest bardzo podobne jak co roku, bądź to w pewnym zakresie robimy konkursy, jeżeli chodzi chociażby o ochronę środowiska, a pozostałe to są albo zaplanowane, ponieważ są to pewne imprezy, na przykład cykliczne, albo jest to tak ad hoc i pomagamy na tyle, ile rzeczywiście te nasze skromne finanse, których nie można porównać do gminnych, jeśli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi, pozwalają. Także jeżeli byłyby pytania, to albo ja, albo pani sekretarz jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję panu staroście. Rzeczywiście 208 organizacji pozarządowych mamy pod swoją opieką, pieczą. No jest to ilość duża, funduszy niewiele. W związku z tym, czy są pytania odnośnie sprawozdania przedstawionego nam na pod obrady komisji? Nie widać, nie słychać. Nikt z Państwa nie ma nic do dodania. Proszę Państwa, przejdźmy do przegłosowania tego sprawozdania. Członkowie Komisji Spraw Społecznych, kto z Państwa jest za przyjęciem tego sprawozdania, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, bo nie ma pana starosty. Dobrze, dziękuję Państwu. Właśnie. 2, 3, 4, 5, też 100%.
No w ogóle żadne nie pływają skargi, ani nic nie wiem, co się stało. No
tak, to dobrze.
Informacyjno zablokowany.
No, dobrze, o nas świadczy. Czwarty punkt. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu terapii zajęciowej w Nowogardzie za rok 2018. Pani dyrektor Jaworska, widzę, się przymierza do zabrania głosu. Oddaję pani głos. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, nie ma dzisiaj pani kierownik WTZ, ona po prostu wyjechała, jakoś nie miała wiedzy, że to już teraz, stąd prosiła o zastępstwo i ja jestem. Obowiązek przedkładania sprawozdania z działalności warsztatów terapii zajęciowej nakłada na kierownik, na jednostkę prowadzącą WTZ ustawodawca i takie sprawozdanie corocznie jest przedkładane. Podobnie jak w roku ubiegłym, w roku 17, również w roku 18 w ramach WTZ-u działały 5 pracowni. Objętych wsparciem było 30 osób niepełnosprawnych. Proszę Państwa, proszę zważyć, że w grupie tej aż 26 osób to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Rotacja w sumie w WTZ-ach jest niewielka, chociaż no, wydaje mi się, że to się powinno w niedalekiej przyszłości zmienić, ponieważ no, powstał w gminie Goleniów Zakład Aktywności Zawodowej. Tak naprawdę jest to kolejne takie ogniwo, które zamyka cały system. Sześć osób, z tego co ja wiem, to tak wstępnie się kwalifikowało do przejścia do ZAZ-u. Ze sprawozdania wynika, że jedna osoba przeszła. No, należy mieć po prostu nadzieję, że te działania w zakresie rehabilitacji zawodowej tych osób i społecznej no, doprowadzą do tego, że osoby będą wychodziły z WTZ-u, przechodziły do ZAZ-u, a w to miejsce będą wchodziły inne osoby niepełnosprawne, które wymagają tego rodzaju wsparcia. I w tej chwili na umieszczenie w ZAZ-ie oczekuje, w WTZ-cie, przepraszam, oczekuje 5 osób niepełnosprawnych. I dopóki ktoś nie wyjdzie, po prostu nie ma szansy na to, żeby te osoby trafiły, ponieważ tam są ograniczone możliwości lokalowe, a przy tym wcześniej było 25 miejsc w WTZ-cie, w tej chwili mamy już 30 i raczej nie ma takiej opcji, żeby ta liczba mogła ulec zmianie. W ubiegłym roku, ja tylko sygnalizuję te ważniejsze rzeczy, tak, bo nie będę omawiała, co w poszczególnych warsztatach się robiło. W ubiegłym roku, proszę Państwa, WTZ wypracował 5 5067 zł sprzedaż produktów i tak dalej robionych w pracowniach. Posiadali jeszcze środki z roku poprzedniego 6492, czyli do rozdysponowania tak naprawdę, ale wyłącznie na rehabilitację, na takie zadania, które służą wyłącznie uczestnikom. WTZ posiadał kwotę ponad 11 tysięcy. I w ramach tych środków zostały różne imprezy okolicznościowe organizowane. Na rok bieżący pozostała do dysponowania w ramach tych środków kwota 3595 i to jest na bieżący rok. WTZ-y są finansowane w 90% ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Państwo już podejmowali w tym roku taką uchwałę i tam jest zabukowane i to są pieniądze nie do ruszenia. Różnica wysokości 10%, jeżeli nie ma takiej opcji, że to jednostka prowadząca warsztat przekazuje jakieś własne środki wypracowane na realizację tego zadania, no to spoczywa po stronie powiatu. W ubiegłym roku wzrosły również koszty ustawowo, koszty działalności WTZ-u i w trakcie roku budżetowego należało przerzucić te środki poszanowskie z innego zadania właśnie na WTZ, to było 18 tysięcy. No generalnie wszystko dobrze. Pieniądze oczywiście, no pewnie jak na każdym zadaniu niewystarczające, ale WTZ sobie radzi, osoby są rehabilitowane, no i mówię, tak naprawdę tylko chodzi w tej chwili o to, żeby, no żeby jak najwięcej osób zaczęło wychodzić z WTZ-u, bo w całej Polsce jest to problem. Niby to ma być 3 lata, a zwykle jest dłużej. Mhm. Jak są pytania, to mam nadzieję, że będę potrafiła odpowiedzieć.
Chciałam spytać o te ZAZ-y właśnie. Kto prowadzi je? Bo ja o nich poczytałam trochę i tam jak rozmawiam z ludźmi, są zachwyceni tą właśnie rehabilitacją, bo to rehabilitacja tych osób jest wszystko. I kto prowadzi i skąd są finansowane? Bo tak...
Znaczy tak, Zakład Aktywności Zawodowej utworzyła gmina Goleniów przy wsparciu środków unijnych, między innymi peflonowskich i jeszcze innych. W tej chwili nadal prowadzi to gmina. Środki, no uczestnicy ZAZ-u wypracowują, ponieważ tam, jak Państwo wiedzą, tak, jest i kuchnia, pralnia i te inne takie rzeczy. Niezależnie od tego, ze środków peflonowskich przekazywane są środki na każdego pracownika ZAZ-u. Także jest to taki podmiot ekonomii społecznej, gdzie to ryzyko upadłości, w cudzysłowie, tak, no prawie nie istnieje. No już, to znaczy tak, są nie tylko mieszkańcy, nie tylko osoby niepełnosprawne, mieszkańcy gminy Goleniów, są dowożone osoby również spoza gminy Goleniów. Aktualnie jest około 70 osób, docelowo tam będzie około 112 osób niepełnosprawnych. No i no dobrze się dzieje. Wszyscy marzyliśmy o tym, żeby taki ZAZ powstał w Goleniowie. No standard jest tam bardzo wysoki, bardzo nowoczesny zakład. No i te osoby niepełnosprawne tak uzyskują wynagrodzenie już. One po prostu wyszły z systemu pomocy społecznej, tak? Mają szansę na samodzielność. No i tak marzyłoby się, żeby te osoby, które są w WTZ-cie, bo to są osoby, które się kwalifikują, tak?
Co robią? To jakieś tam...
No, ale w ZAZ-ie to też takie jednorodne czynności są wykonywane, bo pamiętajmy, że tam ściśle określona grupa osób niepełnosprawnych może trafić, nie? No i mówię, mają swoje dochody, wychodzą z systemu, no i...
Dziękuję. Czy są jeszcze pytania, czy są uwagi? Proszę bardzo, panie radny.
Ja mam też pytanie, jak funkcjonuje nadzór nad warsztatami terapii? Czy podmiot, który dofinansowuje te pieniążki, macie jakąś kontrolę, czy tylko jest tak, bo jest? To po pierwsze, a po drugie, czy faktycznie nie można by było, mówiła Pani, że tam się kwalifikowało 6 osób, czy nie można by było przeprowadzić jeszcze raz jakiś taki nabór i dowozić te osoby do Nowogardu? W związku z tym tam następną partię można by było przyjąć, bo ja tam też znam ten ośrodek, a nie funkcjonuje, ale no, są osoby, które już tam widzę, dzieje po kilkanaście lat, nie tam trzy lata. Ja już widziałem je tam od początku powstania. Są to osoby. Czy nie można byłoby je właśnie w jakiś sposób przekwalifikować tutaj do Goleniowa, a tam samo otworzyć? Bo nieraz mam takie wrażenie, rozmawiam z osobami, które mają też dzieci niepełnosprawność w takim stopniu i trochę mają żal, że mówią, że to miało być trzy lata, a to trwa tyle lat i tam niektórzy jak już chodzą, to chodzą. Więc no, są takie różne zdania podzielone. Dziękuję.
Powiadam, nadzór oczywiście jest sprawowany przez PCPR, jeździmy na kontrolę, co kwartał dostajemy sprawozdania szczegółowe, finansowe. Powiem o tym pobycie w WTZ-cie. Po pierwsze, żeby trafić do ZAZ-u, to taka osoba niepełnosprawna musi uzyskać orzeczenie z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, że się kwalifikuje do ZAZ-u. O tym, że jedna osoba do ZAZ-u z WTZ-u w ubiegłym roku trafiła, to tak naprawdę dowiedziałam się, ja wiedzę, w ubiegłym roku miałam trochę inną, że to będzie więcej osób. Możliwe, że pozostałe osoby nie uzyskały takiej kwalifikacji, że jeszcze trzeba popracować. Nie wiem, ja rozeznam temat, jak wróci pani kierownik. A teraz co do drugiego członu tego pytania. Jeszcze dwa lata temu to my jako powiat, jako poszczególne gminy nie mieliśmy szansy na to, żeby kogokolwiek przenieść do innego pracodawcy. Na otwarty rynek pracy te osoby się nie kwalifikują, ZAZ-u nie było. I to jest problem ogólnopolski, że jak już osoba trafia do WTZ-u, to wbrew założeniom ustawowym i tak dalej, to takie osoby po prostu w tych WTZ-ach pozostają, bo na otwarty rynek pracy się nie nadają, zakładów pracy chronionej nie ma, ZAZ-y są nieliczne w nielicznych powiatach. Także są dlatego, żeby nie wrócić do domu po prostu z powrotem, tak? Mówię, u nas sytuacja uległa poprawie i miejmy nadzieję, że i WTZ na tym skorzysta.
Czy jeszcze są uwagi, czy są pytania? Jeśli nie, to ja tylko tutaj dodam, że co roku te sprawozdania, zarówno z nowogarskich warsztatów, jak i od nas tutaj z PCPR-u naszego, te sprawozdania zawsze są dokładne, są dopracowane, opracowane z drobnymi szczegółami i to dzisiejsze również takim materiałem konkretnym jest. O, tu pani Renia podpowiada, perfekcyjny. Proszę Państwa, jeśli nie mamy pytań, przejdźmy do przegłosowania. Co jest za przyjęciem tego projektu uchwały, a jednocześnie tego sprawozdania przedstawionego nam dzisiaj przez panią dyrektor. Komisja Spraw Społecznych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję bardzo.
Komisja Wniosków i Uchwał.
Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Dyrektor, a my przechodzimy do punktu 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu goleniowskiego za rok 2018. Pani Dyrektor Jaworska pewnie będzie kontynuowała swoje wypowiedzi. Proszę Pani.
Proszę Państwa, przygotowanie przez powiat oceny zasobów pomocy społecznej to jest znowu obowiązek ustawowy, który spoczywa na powiecie. W tym roku mieliśmy straszne problemy z przygotowaniem tej oceny i tak naprawdę w ostatniej sekundzie była ona robiona, dlatego że program, który obsługuje to zadanie, no po prostu do końca nie działał, nie sczytywał i ta ocena, no ona pozostawia trochę do życzenia, ponieważ dane, które zasał z systemów, one są nieaktualne, na przykład liczba mieszkańców powiatu goleniowskiego. Ona dalej nie jest aktualna i ze strony Głównego Urzędu Statystycznego nawet na piechotkę nie szło tam pobrać różnych danych, tak jak i w pozostałym zakresie. Stąd, proszę Państwa, no, zgodnie z zapisem ustawy ocena zasobów obejmuje nie tylko infrastrukturę, kadrę jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ale również nakłady finansowe na zadania własne i zlecone z zakresu polityki społecznej realizowanej przez finansowane zarówno przez powiat, jak i te środki pozyskiwane zewnętrznie. Jak już mówiłam, dane zasysane są z centralnej aplikacji statystycznej, no i w tym roku to tak nie do końca to jest wszystko czytelne, ale ja w związku z tym, że dzisiaj jest sprawozdanie z działalności PCPR-u, to może to, co tutaj tak nie do końca w tej ocenie jest czytelne, no to może z tego drugiego materiału będzie wprost wynikało. My tutaj mamy bardzo ograniczone możliwości, tak? Nie możemy wprowadzać ręcznie niektórych danych. Ale ja zwrócę Państwu uwagę może na finanse. Tak naprawdę na zadania z zakresu polityki społecznej w ubiegłym roku powiat wydatkował łącznie 19 milionów 612 tysięcy. I proszę Państwa, to jest wzrost w stosunku do roku 2017 od 13,01%. I wzrost ten nastąpił między innymi w dziale rodzina, a tutaj to spowodowane było tym wprowadzeniem tego świadczenia między innymi Dobry Start i waloryzacją świadczeń, która nastąpiła od 1 czerwca, świadczeń na rzecz rodzin zastępczych. No i tutaj jeszcze, proszę Państwa, znaczny wzrost nastąpił w dziale pomoc społeczna o 13,77 i największy wzrost tutaj nastąpił w domu pomocy społecznej o 1 216 550 w stosunku do 17. I tak reasumując, to udział procentowy tak naprawdę mają Państwo na 44 stronie, tak? W tej kwocie 19,612, najwięcej 48,02% to jest właśnie DPS, 27,31 to mamy, proszę Państwa, pieczę zastępczą, rodzinną, instytucjonalna, 13,86%, mamy 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak Państwo wiedzą, PCPR to jest 4,48%, powiatowy zespół do spraw orzekania 1,26%, no i pozostałe działania 5,07%, między innymi tu jest ten punkt interwencji kryzysowej i przeciwdziałanie przemocy, projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. I tak naprawdę do najważniejszych zadań na przyszłość, no w naszej ocenie, to też na tej samej stronie 44, dalszy rozwój pieczy zastępczej, bo ona jest jednak optymalna, biorąc pod uwagę, no i taniej. Wsparcie dla osób stosujących, no, pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację działań, których w ramach budżetu powiatowego nie jesteśmy w stanie realizować. Na teraz się to udaje, zobaczymy, miejmy nadzieję, że dalej będziemy to kontynuować. Gdyby były pytania, to zapraszam.
Nie pytanie, tylko taka, no, konkluzja mnie tutaj, bo tak, wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej 350% w roku 2018. Liczba kobiet, które nie pracują, rodzin w wieku produkcyjnym ciągle rośnie tutaj. I właściwie tak, liczba rodzin, liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 170 w roku 2018. No bardzo dużo tego wszystkiego, nie? No.
Że, nie wiem, jest błąd w...
Rozumiem.
Beneficjentów pomocy społecznej. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle prawdziwe, czy to zostało to, co trzeba. Mówię, bo był straszny problem z całym systemem. To, co nam się udało na Piechotka, jeżeli chodzi o liczbę świadczeniobiorców, to też nie są świadczeniobiorcy powiatowi, tylko to jest w oparciu o sprawozdania przedstawiane przez wszystkie gminy. Bo my nie udzielamy. Ale ja nie wiem, czy to jest prawdziwe. Ja nie wiem, czy to dobrze zostało, czy nie ma błędu, tak? Dlatego zwracam uwagę na to, bo trochę niemożliwe, jeżeli chodzi o to osoby bezrobotne, bo u nas spada przecież. No mnie też, ale ja nie mam...
Właściwie powinni korzystać mniej, a nie więcej.
No ale jak są 500 plus na przykład, no to nie pracuje, no to bierze zasiłek i nie musi brać. Może tu się wykonuje.
Tak.
Statystyka to jest taka podajaka, nie? To jest zupełnie
nieodpowiedzialne.
Pani dyrektor, dziękuję za przygotowanie tego materiału. Tak jak wspomniałem wcześniej, w miarę pani pracowników możliwości jest przygotowany dokładnie. Proszę pani, jeśli nie ma pytań, przejdźmy do przegłosowania przedstawionego nam materiału w formie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu goleniowskiego za 2018 rok. Kto jest za z Komisji Spraw Społecznych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jednej koleżanki nie ma. I komisja...
Komisja skargi wniosku.
Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję pani dyrektor. Dziękuję moim koleżankom i kolegom, a my przechodzimy do punktu 6 projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goreniowie. A więc pani dyrektor w dalszym ciągu jest przy głosie. Proszę uprzejmie.
Bardzo dziękuję. Proszę państwa, ja tak telegraficznie, tak? Piecza zastępcza to jest taki ważny wycinek w działalności PCPR-u. Na 31 grudnia 2018 mieliśmy 142 rodziny i 194 dzieci w tych rodzinach i dodatkowo 9 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 59 dzieci. I tak naprawdę to może niektórym z państwa te dane nic nie mówią, stąd ja się pokusiłam o porównanie tego do roku 2017 i w 17 na 31 grudnia mieliśmy 158 rodzin, 214 dzieci i to pozornie wygląda, że jest więcej, bo mamy o 20 dzieci więcej, ale 10 dzieci więcej mamy teraz na 31 grudnia w rodzinnych domach dziecka, a liczba rodzin spadła, dlatego że sporo rodzin spokrewnionych sprawowało opiekę i wychowanie nad dzieciakami, które się po prostu usamodzielniły i to były pojedyncze dzieci, tak? Stąd tak się zadziało i teraz w roku 18 25 dzieci opuściło różne formy pieczy zastępczej z przyczyn innych niż usamodzielnienie, bo usamodzielnienie to już jest odrębna grupa i tutaj 7 dzieci została przysposobionych i to jest taki nasz sukces. 4 dzieci no niestety trafiła do instytucjonalnej pieczy zastępczej, ale to są zwykle dzieciaki takie 16-17-letnie, z którymi babcia z dziadkiem sobie nie radzą po prostu. 12 dzieci wróciła do rodziców biologicznych, 2 dzieci się wyprowadziło. W tym samym czasie, proszę państwa, sąd orzekł o 12 nowych rodzinach. Ustanowił 12 nowych rodzin w naszym powiecie, które przejęły opiekę nad 18 nowych dzieci, które weszły do systemu. I dodatkowo jeszcze 12 dzieci trafiła do już funkcjonujących rodzin zastępczych. W tym samym czasie do pieczy instytucjonalnej, czyli naszych powiatowych placówek, trafiło 25 dzieci starszych. I teraz przechodząc dalej, my teraz realizujemy w powiecie, w PCPR-ze 3 projekty, do których uzyskaliśmy dofinansowanie unijne i w ramach tych projektów no, mieliśmy taką szansę, dalej ją mamy, udzielania daleko idącego wsparcia specjalistycznego funkcjonującym u nas w powiecie rodzinom zastępczym i w ubiegłym roku 47 rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka skorzystało ze specjalistycznego poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego. Niektóre z rodzin uczestniczyły w mediacjach i wobec jednej rodziny chyba była prowadzona terapia rodzinna. Tak? I teraz tak szybko. W ubiegłym roku od 1 czerwca wzrosła wysokość świadczeń na rzecz rodzin zastępczych i to się przełożyło też na nasz budżet, bo wydatki, mimo że taką bardzo rygorystyczną politykę finansową prowadziliśmy, to te wydatki tak wzrosły o ponad 200 tysięcy i z 500 na 526 wzrosła pomoc na kontynuować nauki, 26 zł, może to nie dużo miesięcznie, ale jednak wzrosła również pomoc na usamodzielnienie i na te inne świadczenia i to już nie były małe pieniądze. Proszę zwrócić na 13 stronie uwagę na te zapisy i biorąc pod uwagę, że to jest spora grupa wychowanków, to się przełożyło. Finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej z budżetu powiatu goleniowskiego 3 miliony 132, z budżetu państwa na 500 plus, bo rodziny zastępcze też dostają plus 300, ten dobry start 1 372 000, samorządów gminnych 691 tysięcy, bo gminy partycypują w kosztach 10, 30, 50% w zależności od długości okresu pobytu. Co tu jeszcze? No, w naszym powiecie najwięcej dzieci pochodzi z gminy Goleniów, bo w pieczy rodzinnej mamy 52 dzieci takich z gminy Goleniów, w instytucjonalnej, czyli w naszych placówkach 27. W Pozostawogardu 42 w rodzinnej, w instytucjonalnej już tylko 2 dzieci. Generalnie obserwujemy tendencję taką spadkową, jeżeli chodzi o umieszczanie w instytucjonalnej, ale to może mówię, tutaj motywacja jest duża, bo i koszty pobytu w instytucjonalnej są spore i to obciąża budżet gmin. No mówię, już tylko o tych szkoleniach różnych mówiłam, na rzecz rodzin zastępczych to też jest wypisane. Proszę Państwa, może jeszcze tylko tak zasygnalizuję, jeżeli chodzi o środki PFRON-owskie, w 100% wykorzystane, realizowany był taki program Aktywny Samorząd. Wszystkie wnioski na szczęście tutaj zostały rozpatrzone pozytywnie, środki były wystarczające. Teraz w tym roku tutaj nowe zadania doszły, które będą mogły być finansowane, ale tak największym zainteresowaniem to program Student, tak, dajemy dofinansowanie, także osoby niepełnosprawne mogą sobie spokojnie podnosić swoje wykształcenie. Gdyby były pytania, tak, bo mi jest tak trudno w sekundkę, ten materiał jest dosyć obszerny.
Dziękuję. Pani dyrektor, ja mam na stronie 7, przeglądając tabelkę numer 2, przyczyny opuszczenia instytucjonalnej pieczy zastępczej, to jest śmierć wychowanka. Co to za przyczyna? Czy to naturalna śmierć, czy jakaś inna?
To był już chłopak usamodzielniany, to był mieszkaniec Szczecina, znaczy chłopak, który pochodził ze Szczecina, chłopak był urlopowany do rodziców biologicznych, no i tam popełnił samobójstwo.
Pytanie, jeśli Państwo pozwolicie, strona wcześniej, średnie miesięczne koszty utrzymania wychowanków w placówkach. Skąd te różnice, Pani Dyrektor, jak to się dzieje?
Państwo pamiętają, mamy placówki 14-osobowe i mamy 10-osobowe. Tam, gdzie jest placówka 14-osobowa, to ten koszt jest niższy. Tam, gdzie jest 10-osobowa, to jeżeli się rozkładają te wszystkie koszty tylko na 10 wychowanków, to one są po prostu wyższe.
Pytania do Pani Dyrektor w sprawie tego sprawozdania. Jeśli nie ma, proszę Państwa, przejdźmy do głosowania nad tym projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum. Kto jest członków mojej Komisji Spraw Społecznych za przyjęciem tego sprawozdania? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A, pan Krzysio jeszcze się spóźnił. Dobrze, proszę Państwa, więc ja dziękuję.
A komisja skargi i wniosków?
Raz, dwa, trzy, cztery, w komplet, tak. Dziękuję Pani Dyrektor, dziękuję Państwu. My przechodzimy do punktu 7 projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Goleniowski. Jest Pani Dyrektor Chomińska i pewnie Pani będzie na ten temat mówiła. Bardzo proszę, oddaję Pani głos.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, obecna uchwała w sprawie trybu, kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli obowiązuje od 2011 roku i ze względu na, jak to często bywa, na analizę orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych, które do tej pory się pojawiło, należy tą uchwałę uchylić, pojąć nową ze względu na możliwość tak jakby niezgodności niektórych przepisów, które zostały tu uregulowane z artykułem 49 ust. 2 Karty Nauczyciela. Ja nie wiem, czy Państwo chcą, żebym szczegółowo mówiła, co z tej poprzedniej uchwały było. Przede wszystkim, no mówię, ona jest bardzo już teraz króciutka i tak naprawdę w tej uchwale zawarte są tylko te przepisy, to do czego zostaliśmy upoważnieni, bo w poprzedniej wiele było takich zapisów, które już gdzieś były zawarte, coś sobie nadinterpretowaliśmy, podam tylko przykład, określiliśmy, że nagrody może uzyskać nauczyciel, który uzyskał pozytywną ocenę pracy. Nigdzie nie mieliśmy takiej delegacji, żeby móc określać. Jedyne, co jest określone, to jest w karcie określone, że po roku pracy, więc ona została zgodnie z tymi przepisami, tak jakby.
Dziękuję Pani Dyrektor. Skoro jestem przy głosie. Pani Dyrektor, a tu w końcowym akapicie jest zdanie międzyzakładowa organizacja związkowa NZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie. Zna Pani powód, czemu tak się stało? Co oni, jakie tam zastrzeżenia są ewentualne?
No przepisy mówią o tym, że jeżeli ktoś w ciągu 30 dni nie odpowie, to tak jakby nie zajął stanowiska i to jest właśnie to niezajęcie, nie odpowiedzieli. Znaczy uważam, po prostu może to był okres, nie wiem, panie były zaganiane i nie miały czasu odpisać, a tak często bywa, że musimy prosić, jak jest ważna opinia. Także nie zajęły, po prostu nie mamy pisma.
Ja mam pytanie do paragrafu drugiego. Ten podział 80 na 20 to on ustawowy, czy to jest te kryteria ustawowe, czy to jest nasze przyjęte kryterium? Dziękuję, pytam.
Karta nauczyciela wskazuje, że ta pula na tak jest 1%, co najmniej, żeby Państwo nie mówili, że 1%, co najmniej. Organ prowadzący może zawsze tą pulę zwiększyć. A tu po to jest ten podział, że część tak przejmujemy my jako tutaj starostwo i jako nagrody starosty, a reszta zostaje w szkołach, czyli z tych 20 my przyznajemy nagrody.
Dziękuję Pani Dyrektor. Czy jeszcze mamy pytania? Jeśli nie, przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. Kto z Państwa z Komisji Spraw Społecznych i Oświaty jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję Państwu. Jeszcze moment, Pani Dyrektor.
A komisja uchwały wniosku, kto jest za?
Raz, dwa, trzy, pięć. Teraz Pani serdecznie dziękuję za udział w naszej komisji posiedzeniu. A my, proszę Państwa, przechodzimy do punktu 8. Projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Maszewo zadań z zakresu prowadzenia zarządu ulic powiatowych oraz sposobu finansowania prac związanych z prowadzeniem zarządu dróg powiatowych w mieście Maszewo. O kurka, jakie zawikłane. Proszę Panie Dyrektorze, widzę, że Pan już ma chęć zabrać głos na ten temat. Proszę bardzo.
Trochę zawiła. W zasadzie bardzo proste. W 99 roku zawarliśmy, powiat goleniowski zawarł porozumienia z gminami, tudzież Goleniów, Nowogard i Maszewo o utrzymanie ulic w miastach. Nigdy bezpośrednio jako zarządca dróg nie ingerowaliśmy w ulice wewnątrz tych trzech miast. W zeszłym roku mieliśmy kontrolę Rio i ambitny pan inspektor sprawdzał aż od 99 roku, no i doszedł do wniosku, że w 99 roku pan Andrzej Wojciechowski powinien się zapytać rady, czy może podpisać takie porozumienie, no i wykazano nam, że no nie zapytał się wtedy i jest to jakby błąd. W związku z powyższym wystąpiliśmy do gmin naszych z prośbą jakby odświeżenie tego porozumienia. No i otrzymaliśmy odpowiedź od gminy Maszewo, że jest ok, że są gotowi przyjąć na naszych warunkach. Gmina Nowogard, z tego co wiem, pan burmistrz Apla zauważył, że za pieniądze dostaje, więc prawdopodobnie nie będzie chciał, nie wiem co on będzie chciał zrobić. A gmina Goleniów bez problemu też podpisała. Także to jest po prostu taka jakby formalność. Proszę o przyjęcie tego, tak?
Dziękuję panu dyrektorowi. To taka typu porządkowego. Czy są pytania? Jeśli pan starosta, proszę bardzo, panie starosto.
Dziękuję bardzo. Ja również z uwagi na fakt, od razu uprzedzam, że nie byłem obecny na zarządzie, dopytam dzisiaj tutaj. Rozumiem, że jest to konsekwencja wobec, wcześniej było, tak jak pan dyrektor mówił, z Goleniowem i z Nowogardem, to jest to wszystko już po nowemu, co naprawione są te porozumienia, które kiedyś były w troszkę innym kształcie, tak?
Można to tak nazwać, że to jest naprawiane, natomiast Nowogard, mówię, nie wyraził woli, twierdzi, że za mało pieniędzy, no oczekuję pismo od pana burmistrza, żeby zobaczyć, o co chodzi, tak? Natomiast ta uchwała konkretna jest to naprawienie, powiedzmy, błędu sprzed 20 lat. Dziękuję.
No miejmy nadzieję, że tylko kwota będzie stanowiła i będziemy mogli o tym porozmawiać jeszcze z Nowogardem. Natomiast mnie interesuje kwestia tego, jak wygląda sytuacja. Bym poprosił o przygotowanie, też myślę dla Państwa radnych, takiej informacji przez Wydział. Jakie ulice w Nowogardzie i w Goleniowie bo Maszewo tutaj mamy przed sobą, są jeszcze własnością powiatu, które gmina utrzymuje. I żeby w tym materiale również była informacja, ile zostało tych ulic już przekazanych w tych gminach, bo w Maszewie rozumiem, że chyba jeszcze nic. W Nowogardzie wiem, że też nie, do tej pory nie udało się, aby była wola przejęcia ulic, bo Szanowni Państwo, no Plac Wolności 32 metry. Ulica krótka 61 metrów. Są po coś definicje w Polsce i zgodnie z tymi definicjami ulica powiatowa czy droga powiatowa jest to określona droga, natomiast moglibyśmy rozpocząć rozmowy również, myślę, w ślad za tym, co się stało w Nowogardzie, może nawet w Maszewie, przepraszam, w Goleniowie, bo szereg ulic zostało w poprzednich kadencjach przejętych przez burmistrza i są to ulice faktycznie o charakterze gminnym. Tak samo myślę, że warto by było rozmawiać z burmistrzem Nowogardu i Maszewa o przejęciu tych najkrótszych ulic. Zapamiętam sprzed kilku lat argumenty burmistrza Czapli, że będzie przejmował ulice, które będą już wyremontowane. Jeżeli ulica Kościelna, która ma bodajże 120 lub 150 metrów, jest wyremontowana, jeżeli ulica Wyszyńskiego w Nowogardzie jest wyremontowana i pewnie jeszcze kilka innych, moglibyśmy rozmawiać, aby faktycznie ulice o charakterze gminnym stały się własnością gminy. No w końcu to myślę, że czas jest kiedyś uporządkować ten kraj, zaczynając od tych samych dołów, czyli od samorządu gminnego i powiatowego, byśmy, tak jak mówił pan dyrektor, naprawili błędy sprzed 20 lat, bo to zostało wrzucone powiatowi. W wielu przypadkach okazuje się, że nie tylko ulice w miastach, ale i drogi powiatowe, gdzieś tam leśne, nie spełniają w ogóle definicji tej ulicy czy drogi powiatowej. Natomiast no, czas rozmawiać. Tym bardziej za chwilę mamy wniosek burmistrza Maszewa o dofinansowanie. No, ta współpraca, mamy też w zmianach budżetu, z czego się bardzo cieszę, dofinansowanie do kulic. Wspólnie realizujemy szereg inwestycji i uważam, że ten dobry trend powinien się również przełożyć na uporządkowanie pewnych spraw, chociażby drogowych. Dlatego taki wniosek, panie dyrektorze, żeby to dla radnych przygotować, te tabelki. Myślę, że one są nawet w dyspozycji wydziału i też będę wnioskował na zarządzie, aby rozpocząć rozmowy z burmistrzami o przejmowanie tych dróg, chociażby w takim stopniu, jak to miało miejsce w Goleniowie, że kilka dróg co roku stało się wyremontowanych, stało się własnością gminy i do dzisiaj tak naprawdę jest to temat już zamknięty i uporządkowany. Tuż patrzę na pana przewodniczącego, słynna droga Aleja Róż. No, to wszystko niesie ze sobą na pewno pozytywny skutek i daleki byłbym, kończąc, od wniosku, że gmina powie, że bierze na siebie dodatkowe zadanie. Nie, to jest po prostu uporządkowanie. Gmina powinna przejąć to, co jest gminne. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo.
Słuszne uwagi tu skierowane ze strony pana wicestarosty. Rzeczywiście to wymaga uporządkowania. Przypuszczam, że ten wniosek, który wysunął pan starosta, możemy przyjąć jako nasz wspólny, naszej komisji wniosek, aby taki wykaz tych ulic przedstawić radnym w najbliższym czasie. Nie mówię do czwartku, ale w najbliższym czasie. Pan dyrektor jest w stanie taki wykaz przekazać.
Przekażę oczywiście taki wykaz, tylko prosiłbym nie do czwartku, bo po prostu okej. No właśnie.
Dziękuję panu dyrektorowi. Proszę państwa, czy jeszcze są w tej kwestii uwagi? Jeśli nie, przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały w sprawie powierzenia gminie Maszewo zadań z prowadzenia zarządu dróg ulic. Kto jest za z Komisji Spraw Społecznych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję państwu.
Z komisji uchwały wniosków skarg.
Raz, dwa, cztery, pięć. Też komplet. Dziękuję państwu, dziękuję panu dyrektorowi, a my mamy punkt 9. Projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania oświetlenia ulicznego oraz ewentualnej likwidacji kolizji związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego w ramach zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej numer Łożnica-Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych etap pierwszy miejscowość Żółwia-Błoć. Pan dyrektor Zaborowski, bardzo proszę panie dyrektorze.
są. Jest to uchwała, znaczy jest to konsekwencja naszych działań, które zostały podjęte wcześniej, gdzie na mocy takiej ustnej umowy pomiędzy starostą a burmistrzem doszło do tego, że gmina dofinansowuje nasze zadanie, czyli przebudowę drogi w etap pierwszej miejscowości Żółwie Błoci i szczegółowo po prostu finansuje wszelkie sprawy związane z oświetleniem ulicznym oraz likwidacją kolizji, które występują przy montowaniu tego oświetlenia ulicznego. Także no bardzo dobrze obciążają nas, że tak powiem, mamy tam 300 tysięcy tani na tej inwestycji, także bardzo proszę o przyjęcie takiej pomocy ze strony gminy Goleniów. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Uprzejmie dziękuję. Bardzo się cieszę z takiej dobrej współpracy między starostwą a starostwem a gminą Goleniów. Miło się słyszy i liczymy na więcej, na większą pomoc. Zawsze jesteśmy otwarci jako starostwo, prawda? Panie dyrektorze Zaworowski, dziękujemy dla pana Zaworowskiego za całokształt, za inicjatywę, za ciężką pracę i teraz zbieramy efekty dla pana starostów również i czekamy na dalszą część remontu. Pierwszy etap dziękujemy z góry, jest w trakcie, cieszymy się bardzo, mieszkańcy się cieszą. Później będzie drugi etap. Myślę, że też będzie ok, jakieś pieniądze otrzymamy, tak, panie dyrektorze i państwo starostowie. I trzeci etap, który zakończy naszą dużą inwestycję i będzie fajnie, bo będzie wykonana cała inwestycja, prawda? Od A do Z, a nie tak jakieś tam cząstkowe i tak dalej. Możemy się pochwalić i połączymy tutaj drogi szybkiego ruchu szóstkę z trójką. Akurat to będzie trasa, która też połączy mniej więcej, bo to jest trasa alternatywna z nadmorza. Jak coś się dzieje, to akurat dużo ludzi korzysta z tej trasy. No jeszcze raz dziękuję, kłaniam się nisko i proszę o dalszą pomoc i znaczy działalność w tym kierunku taką, żeby dla mieszkańców powiatu goleniowskiego. Dziękuję.
Ja myślę, że informacje o przebudowach dróg to wszystkich cieszą, znaczy nie w trakcie, ale że coś się robi. De facto to etap czwarty będzie kończył, bo etap czwarty to jest miejscowość Niewiadowa. Etap trzeci będzie łączył miejscowość, to skrzyżowanie z Niewiadową. Na tą chwilę część inwestycyjna mojego wydziału jest w trakcie opracowywania przetargu, dokumentacji przetargowej na dwa zadania, które zostały dofinansowane ze strony Urzędu Wojewódzkiego, czyli na kulicy i na drugi etap Żółwiej Błoci. Także to się dzieje. Myślę, że jeżeli nie wyskoczy, nie wiadomo jaka oferta cenowa, w sensie zawyżona przez wykonawców, będzie nas stać, no to będzie to realizowane w tym roku, tak zgodnie z harmonogramem. Ja tylko przypominam, że wstępny szacunkowy koszt 400 jest 9 milionów złotych na etap drugi. I wojewoda zagwarantował nam finansowanie na wysokości 50%, także tutaj wystąpiliśmy o ewentualnie jeszcze zwiększenie, rozważenie możliwości zwiększenia przez Urząd Wojewódzki tego dofinansowania, ale no myślę, że nie zostanie to rozpatrzone pozytywnie. Także cała nadzieja przetargu. Nie.
Dziękuję panu dyrektorowi. Widzę z tego, że więcej pytań nie ma w tej kwestii. W takim razie przejdźmy do głosowania w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Jest wszyscy jednomyślnie. Dziękuję.
A komisja skarg i wniosków?
Proszę. Również jednomyślnie. Dziękujemy państwu. Dziękujemy panu dyrektorowi. I teraz już przechodzimy do punktu 10 projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na rok 2019. Pan skarbnik, to są jego projekty.
Przepraszam panie przewodniczący, pośpieszyłem się. Jak państwo widzicie, jest to dostosowanie projektu budżetu do nowych możliwości, które się pojawiły, a więc do dochodów, które planujemy uzyskać w związku z dofinansowaniem w ramach nowego programu przebudowy dróg. jak również środki, które uzyskaliśmy w ramach projektów RPO, które zwiększamy, oraz dochody, które wypracowały jednostki, które przeznaczają na swoje wydatki. Głównie tutaj mówię o DPS-ie, który dodatkowe środki udało mu się wypracować w pierwszej części roku i będą one wypracowywane do końca roku, bo zwiększył nam się koszt pobytu jednego mieszkańca. Oczywiście wszystkie elementy opisaliśmy w uzasadnieniu. Gdybyście Państwo mieli pytania o którąś pozycję, to chętnie odpowiem. Oczywiście również w wyniku oszczędności na pierwszym etapie Żółwi Błoci przesuwamy tą część na wkład własny, tak, na środki powiatu, które mają zabezpieczyć możliwość przetargu. Oczywiście w tym zestawieniu brakuje dwóch elementów: dofinansowania gminy Goleniów do drugiego etapu, też związanego z oświetleniem, bo tutaj nie mamy jeszcze decyzji pozytywnej. No i dofinansowania gminy Nowogard, bo też nie mamy jeszcze podpisanego porozumienia w tej sprawie, ani gmina Nowogard nie uchwaliła jeszcze dotacji dla nas na ten cel. W związku z tym te elementy zostaną uzupełnione w formie zmiany uchwały budżetu przez zarząd, bo jest to dochód wynikający z porozumień. W momencie, kiedy zostaną podpisane, pozostałe środki zostały już zabezpieczone, dlatego przetargi, o których wspominał pan dyrektor, będą z klauzulami, że może istnieć takie niebezpieczeństwo, że zostaną unieważnione w przypadku nieuzyskania odpowiedniej pomocy. To tutaj ten element zastrzegam. Pozostałe elementy, jak Państwo widzicie, są to elementy, które zbieramy jakby z zabezpieczeń innych obszarów, głównie VAT-u. Do tej pory zapłaciliśmy niewielką kwotę z zabezpieczonych środków, głównie w styczniu. Na razie wpływy z VAT-u uzyskiwanego przez nasze jednostki pokrywają nasze zobowiązania. W związku z tym zdecydował zarząd o przesunięciu tych środków na inwestycje po to, żeby one mogły być w tym roku zrealizowane.
Dziękuję panu skarbnikowi. To są te zmiany, na które mamy pokrycie. Czy są pytania, czy są uwagi? Jeśli nie, proszę Państwa, przegłosujmy ten projekt uchwały i wyjaśnienia przyjmijmy do wiadomości złożone przez pana skarbnika. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały o zmianie budżetu powiatu goleniowskiego? Proszę Państwa, proszę wszystkich Państwa o uwagę i koleżanko nasza, serdeczna przyjaciółko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Dziękuję serdecznie i komisja.
Komisja wniosków i uchwał, skarg, pięć.
Raz, dwa, pięć. Dzięki. Proszę Państwa, punkt 11. Wyrażenie opinii w sprawie wniosku burmistrza Maszewa w sprawie dofinansowania zakupu samochodu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Maszewo. To jest ten projekt uchwały, który dzisiaj nam dostarczono. Kto z Państwa by go relacjonował? Kto by z Państwa? Pan starosta się zgłasza. Bardzo proszę.
No w zarządzie, panie przewodniczącym, jest większy fachowiec od spraw tak, i ochotniczych straży pożarnych. Natomiast ja powiem tak. Mieliśmy już dofinansowanie w zakupie wozu w Osinie. W tej kadencji wpłynął wniosek burmistrza Maszewa. Za nas, że mamy jeszcze wniosek Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie na 100 tysięcy, który najprawdopodobniej w najbliższym czasie wpłynie. I powiem szczerze, mam jak gdyby duże wątpliwości co do tego, w jaki sposób w to wszystko też się angażować. W sytuacji, kiedy nasze finanse są no takie, jakie są, mamy zadania, bądź to prośbę o dofinansowanie na zadania, bądź to centralne, tak jak Państwowa Straż, bądź to Ochotnicze Straże Pożarne, które jak wiadomo są zadaniami jednostkowymi, gminnymi. i prosi się nas jeszcze o dofinansowanie. Ja oczywiście wiem, że jak i w jednym przypadku i drugim oczekiwany jest montaż finansowy, który się składa z iluś tam elementów i on wówczas taki zakup dojdzie do skutku, jak ten montaż zostanie ułożony w jakikolwiek sposób. Burmistrz gminy Maszewo występuje do nas o 50 tysięcy. My wstępnie też myśleliśmy o kwocie 30 tysięcy. W międzyczasie, kiedy dostaliśmy wniosek Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie na 100 tysięcy, też pokusiliśmy się, aby wystąpić do gmin powiatu goleniowskiego. Czy one również byłyby chętne w partycypowaniu w kosztach zakupu tego sprzętu. Oczywiście dostaliśmy informacje zwrotne, negatywne, że oni już tyle pakują w te ochotnicze straże pożarne, że no tutaj nie są w stanie również wejść w zakup jednostki dla Państwowej Straży Pożarnej. Czyli to trochę wygląda w ten sposób, że jak my prosimy gminy, to one nie są zainteresowane, ponieważ to wydają na swoje zadania. A jak my wychodzimy z takim zapytaniem do gmin o montaż finansowy, który to też zabezpiecza przecież w jakimś sensie bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców powiatu goleniowskiego. I to jeszcze przypomnę, na zadanie, które kompletnie nie jest naszym zadaniem, bo Państwowe Straże Pożarne nie są zadaniem powiatu. To otrzymujemy informację zwrotną, negatywną, może w ten sposób. I teraz w wielu takich aspektach zadań Skarbu Państwa nakładane są na nas obowiązki na samorząd powiatowy coraz większe. Niejednokrotnie za tym nie idą żadne środki. Jak my mamy pewien problem, no on jest już dzisiaj systemowym problemem, jeżeli chodzi o szpital, to również wsparcie ze strony gmin to jest żadne, ponieważ każdy oczywiście mówi, że ma swoich zadań tyle, że no nie jest w stanie nad tym zapanować, a tu jeszcze na jakieś zadania na zewnątrz niegminne oczekujemy jakiegoś wsparcia. I powiem tak, trochę przewrotnie, daję to do oceny państwa, no bo myślę, że jakieś rozwiązanie może bardziej takie na przyszłość, bo być może się będą pojawiały kolejne prośby, będą i z tego co wiem, to w tym przypadku zakup tego jest pewien, w sensie takim, że no, to może nastąpić, a też mówię, oczekiwanie jest tutaj na ten montaż finansowy. Dlatego widzę, że tutaj pan członek zarządu, pan radny Wasilu chce też pewnie jakąś informację przekazać, to może wysłuchajmy jeszcze tutaj pana Krzysztofa i no, podyskutujmy po prostu, no, jak mamy dalej procedować w tych sytuacjach. Bo mówię, oczekiwania mogą być dalej. Rozwiązuje się pewien worek gdzieś centralnie ze środkami, bądź też w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. No i jest to też prośba wójtów, burmistrzów o to, aby wesprzeć przy naszych problemach finansowych tego rodzaju zakupy. Dziękuję bardzo.
Proszę.
Jest. Rzeczywiście, proszę Państwa, to co przedstawił Pan Starosta, problemy finansowe są i myślę, że szybko już nie rozwiążemy. Natomiast prośby, które wpłynęły do nas, myślę o komendancie powiatowym na zakup samochodu i burmistrza Maszewa, No rzeczywiście brakuje odpowiedzi z gminy Goleniów. Panie starosto, zdaje się, nie wpłynęła odpowiedź. I tutaj trochę osobiście uważam, że powinna ona wpłynąć, ponieważ gmina Goleniów zakupiła 3 samochody, gdzie rzeczywiście uzyskała dzięki wsparciu, powiążę tu pewne rzeczy, dzięki wsparciu komendanta powiatowego, jego zaangażowaniu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na zakup tych 3 aut. To były dość duże pieniądze, w mojej ocenie to jest około 600 tysięcy złotych. I znam sytuację, że komendant nie dostał odpowiedzi od burmistrza Krupowicza, bo komendant rozmawiał z burmistrzem Krupowiczem na temat dofinansowania tego zakupu ciężkiego samochodu do PSP. I też tej odpowiedzi nie dostał pan starosta, jeśli chodzi o gminę Goleniów. Szkoda. Natomiast jeśli chodzi o zapytanie pana burmistrza Maszewa, rzeczywiście gmina Maszewo jest w naszej ocenie strażackiej gminą, która ma najstarsze samochody, tak wynika zresztą z tego pisma, powyżej 30 lat. No jest totalna zapaść, jeśli chodzi o potencjał sprzętowy. Generalnie w powiecie mamy 3 gminy, które jak gdyby uporządkowały to swoje podwórko, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe, to jest Stepnica, Goleniów i Osina. Osina była też, gmina Osina zwracała się do nas, to co powiedział pan starosta, o dofinansowanie i myśmy tutaj byli przychylni jako rada, żeby wesprzeć kwotą 30 tysięcy złotych. Przypomnę, że zakup samochodu gaśniczego to jest kwota między 800 a 1 milion złotych. I to jest zakup na 30 lat. To nie jest inwestycja roczna. To jest inwestycja na 30 lat. I wydaje mi się, że no, państwo nie macie orientacji w cenach sprzętu pożarniczego, wyposażenia takiego samochodu. Komplet węży na taki samochód to jest 10 tysięcy złotych, który można przy jednym pożarze utracić, przy pożarze leśnym na przykład. Więc czy też 30 tysięcy złotych jest kwotą taką, która, że tak powiem, dokładnie, tak, czy ona tutaj będzie taka istotna, ale to wydaje mi się, że będzie pewien gest z naszej strony, jako powiatu, wsparcia zakupu tego nowego samochodu do tej gminy. Podkreślam jeszcze raz, to jest inwestycja na 30 lat. Także oczywiście ja z panem starostą o tym dyskutowałem też na zarządzie. Trudno, żeby moja opinia jako strażaka, jako prezesa OSP w tej kwestii była inna. Oczywiście jestem za tym, żeby to wsparcie gmina uzyskała. Natomiast rozmawialiśmy też na temat wsparcia dla komendanta, komendantowi powiatowym PSP. A może przyjąć inne rozwiązanie też, jeśli chodzi o tutaj pewien ruch, wsparcie dla komendanta PSP. Zobowiązać komendanta powiatowego, że używany samochód, który zostanie zamieniony nowym, teoretycznie, przesunąć na gminę Maszewo, tak? Może to też jest jedna z form bezkosztowych z naszej strony, tak? Może taką formę przyjąć. Musicie państwo wiedzieć, że jeśli, przeskoczę teraz, jeśli zostanie pozyskany samochód do Państwowej Straży Pożarnej, to automatycznie używany samochód z tej jednostki jest skierowany też do innej jednostki OSP w naszym powiecie, więc tutaj wiele zyskujemy. Jest to taki mechanizm, który się przerabia. Patrzę tutaj na kolegę z Przybiernowa, bo tak też gmina Przybierno w tym roku takie posunięcie zrobiła, żeby uzyskała używany samochód z PSP. Więc tutaj wiele korzyści jest z takiego działania. Ja bym oczywiście państwa prosił, żeby tutaj to rzeczywiście przeanalizować. Patrzę na pana skarbnika, wiadomo, osoba odpowiedzialna za finanse, ale wydaje mi się, że zyskujemy wiele w tym wypadku. Gdybyśmy ewentualnie wsparli gminę Maszewo tą kwotą 30 tysięcy złotych, przyjmując, że taką kwotę przekazaliśmy poprzednio gminie Osina. Także bardzo proszę ewentualnie jakąś wypowiedź z państwa strony i zajęcie stanowiska. Dziękuję.
Dziękuję panu Krzysztofowi. No, otwieram dyskusję, proszę państwa. Zabierzmy głos w tej kwestii. Proszę panie Kazimierzu.
Parę lat temu był taki program przez powiat stworzony, ten montaż finansowy, on już nie funkcjonuje.
ale wtedy on nam dobrze załatwił sprawę. Mieliśmy jakieś pieniądze przesunięte i można było planować w ciągu roku różnego rodzaju dopłaty. I gminy, wiem, że korzystały. To, co powiedział pan starosta, no to tak zawsze jest, że jak się coś chce, to się prosi, nie? Albo usilnie się prosi, ale z drugiej strony dofinansować coś, co tego węża w kieszeni się ma. Natomiast zrobiliśmy też taki ruch w stosunku do Osiny. Ja myślę, że i powinniśmy tutaj dla Maszewa również tą kwotę, o której radny Krzysztof mówi, te 30 tysięcy, to ani nas to nie zbawi, ani nas to nie postawi w jakiejś złej sytuacji, dofinansować. Natomiast słusznie tu pan zauważył, panie Krzysztofie, panie radny, że taki samochód, jakbyśmy dofinansowali nasz do powiatu, powinien wrócić. Nie wiem, ile ten lat ma, który miałby wrócić do, powiedzmy, służby w OSP, gdyby był dofinansowanie na ten nowy samochód, bo to też są takie wyeksploatowane samochody. Ale taką zasadę myśmy tu przyjęli i to chyba dalej jest prowadzone. Ja będę głosował za wsparcie dla gminy Maszewo. Dziękuję.
Kto z państwa jeszcze w tej kwestii chciałby zabrać głos? Pani Terenia, bardzo proszę.
Dziękuję. Ja pewne rzeczy nie rozumiem, mogę się dopytać. To znaczy, że burmistrz, bo tutaj była informacja, że burmistrz z Goleniowa nie odpowiedział, tak, na prośbę. To może poczekamy na odpowiedź, może akurat zdecyduje się pomóc finansowo. Dziękuję.
To są dwie różne sprawy, ponieważ mówimy o wsparciu Państwowej Straży Pożarnej. Jedno wniosek będzie, on już był, my tam rozmawialiśmy, on będzie ponaglony, myślę, gdzieś tam za dwa tygodnie. Też z tego, co mi mówił komendant, ma też w planach spotkanie kolejne na ten temat z panem burmistrzem. To jest jedna sprawa. Ten wniosek zostanie ponaglony do nas i wtedy będziemy się pewnie zastanawiać, co z tym fantem zrobić. Natomiast my dzisiaj mamy wniosek gminy Maszewo o jakiś tam montaż finansowy. I to jest jak gdyby inna sprawa, tak? Bo to są jak gdyby dwa wątki osobne, gdzieś tam się może wiążą poprzez przekazanie ewentualnie tego samochodu, który zostanie zastąpiony nowym. Natomiast nie wiem, na ile tam tak naprawdę gmina Maszewo, bo ja rozumiem, że to jest obok zakupu nowego, panie Krzysztofie.
To znaczy...
Z informacji, jakie mam, i zresztą tak wynika też z pisma tutaj, Maszewo dostaje dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Razem 600 tysięcy, brakuje 200 tysięcy. Czyli gmina Maszewo musi jak gdyby wygenerować 200 tysięcy środków własnych, żeby uzyskać, no, mieć ten samochód.
Tu wiecie państwo, no rzeczywiście nasza sytuacja jest tragiczna, no ale skorośmy pomogli tej Osinie, no żebyśmy, odmawiając w tej chwili dla Maszewa, no to będziemy mieli nie lada zagwozdkę, bo zawsze nam to wytkną. Tamtym daliście, a nam nie chcecie. Pan wicestarosta był pierwszy. Proszę, panie wicestarosta.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zdaję sobie sprawę, że temat nie jest łatwy. Natomiast to, co było tutaj powiedziane, już kolega Kazimierz Radny, Kazimierz Ziemba, uprzedził to, co też chciałem wspomnieć, że był ten pomysł wspólnego finansowania, bodajże dwie kadencje temu. Co roku zbieramy pulę po 40 tysięcy każdy samorząd, czyli 6 gmin i powiat. Mamy prawie 300 tysięcy i możemy coś już zrobić jako wkład własny. To no, nie udało się tego zrealizować z różnych przyczyn i nie wracajmy. Natomiast w pewien sposób to wróciło do nas jako ta kwota dla Osiny i myślę, że tam też było bardzo ważne to, że wkład własny strażaków OSP, którzy zebrali chyba sami ponad 100 tysięcy złotych, jeżeli się nie mylę, panie prezesie powiatowym, bo tak kojarzę, że tak było, to też był taki impuls dla nas, żeby jednak pomagać. Natomiast tutaj jak najbardziej bezpieczeństwo, myślę, że dla każdego z nas to jest rzecz najważniejsza, zwłaszcza, że słyszymy wielokrotnie, ile się dzieje złego w kwestii pożarnictwa, w kwestii pożarów, zwłaszcza na terenach wiejskich, a mówię tutaj przede wszystkim o tych nieszczęsnych kominach, które są często nieczyszczone i ulegają samozapaleniu. I ta obecność tego wozu, który w tym momencie jest tym pierwszym, zwłaszcza ogniwem pomocy dla uratowania majątku, czy też dobytku, już nie mówię o zdrowiu czy życiu, na terenach gminnych, gdzie nie ma Państwowej Straży Pożarnej, no to jest rzecz nieoceniona i tu nie ma co dyskutować. Natomiast nie wiem, czy nie warto zastanowić się jeszcze, o czym wspomniał Pan Prezes Krzysztof Wasiluk, bo może ten montaż, który byśmy mogli zastosować wobec, czy kwotę, którą moglibyśmy zamiast maszewów przeznaczyć do PSP, a samochód kupiony nowy zwolniłby ten używany z PSP do OSP Maszewo, to już byłby taki ruch, bo ten z OSP, rozumiem, ten przekazany byłby dalej mógł służyć spokojnie potrzebom. Natomiast jeżeli gmina w tym momencie nie ma takich możliwości, żeby 200 tysięcy wygospodarować, co też miało miejsce w latach poprzednich, no to ze smutkiem trzeba stwierdzić, że no nie ma, no i tyle. No. My też nie mamy pewnych możliwości, żeby pomagać tu czy tam. Też byśmy chcieli naprawić 10 dróg rocznie, no ale nie ma tych pieniędzy, więc też musimy sobie wyznaczyć priorytety i je realizować. Więc może wstrzymajmy się z oceną tego wniosku, taka sugestia do Państwa. Bo oczywiście nie będąc przeciwni, bo to nie o to chodzi, że jesteśmy przeciwni wsparciu OSP. I jak mówił starosta, nie jest to nasze zadanie, ale mamy jednak w swoich regułach, w swoich zadaniach zapisane bezpieczeństwo, więc chcąc pomóc, moglibyśmy wspomóc ewentualnie zakup wozu do PSP z takim sygnałem dla komendanta, że prosimy w tym momencie o przesunięcie wozu do Maszewa i wtedy jakby dwie pieczenie na jednym ogniu za mniejszą kwotę, czy możliwą do zrealizowania wobec trudnego budżetu, który mamy. Bo ja bym nie szedł w kierunku, że jesteśmy bardzo biedni, tylko po prostu mamy bardzo dużo wydatków względem dochodów. Tak bym to nazwał. Dziękuję bardzo.
Pan staroście i rzeczywiście ja osobiście również bym się skłaniał ku takiemu rozwiązaniu. A tutaj przypominam sobie, kiedy żeśmy głosowali dotację dla gminy Osina, rzeczywiście tam ten argument zbiórki przez tych strażaków ochotników tych pieniędzy, to był argumentem, który przekonywał nas o tym, że należałoby to docenić i dofinansować pomoc tamtym ochotnikom. No a tutaj sam pan Krzysztof taki wniosek wysunął odnośnie przekazania ewentualnie samochodu z PSP dla Maszewa. Wydaje mi się, że jest rozsądny, słuszny, tylko czy panowie z zarządu, panowie starostowie byście uzyskali zgodę komendanta powiatowego straży na takie przesunięcie samochodu używanego później do gminy Maszewo? Na razie tak, no zdaję sobie sprawę, że to nie było poruszane, jeszcze nie było na ten temat rozmowy, ale czy panowie byście się podjęli, czy jest to w waszej gestii możliwe i tak przekonywać komendanta Skrzypczaka, żeby wyraził zgodę na takie posunięcie. Proszę państwa.
Jeżeli jest taka wola, no bo jak gdyby naszym zamysłem było to, abyśmy porozmawiali szerzej na ten temat, no bo to w jakiś sposób tam uszczupla nasze finanse, to taką rozmowę przeprowadzimy i tutaj myślę, że jest to do zrobienia. Czyli ja rozumiem, że jest wola taka, aby iść w kierunku dofinansowania wozu dla Państwowej Straży Pożarnej, a przesunięcie ewentualnie wtedy dla Maszewa tego, który zostanie zastąpiony.
Proszę.
Ja mam takie pytanie, bo tak, tworzy się dla państwowej jednostki samochód, który będzie kosztował 1 000 000 zł i oczekuje komenda powiatowa, że my dopłacimy co najmniej 100 000, tak? Dobrze mówię? Ten samochód, jakiś tam wyeksploatowany iluś tam lat, bo nie są to najnowsze samochody, i ten samochód wróci do Maszewa. Natomiast cały ten program, ta składanka z Narodowego Funduszu plus tamte inne środki, to już nie będzie aktualne, nie? To już jak gdyby przejdzie. To teraz mam takie pytanie, czy za 30 000 nie mieć nowego woza w Maszewie, czy za 100 000, bo my musimy dołożyć 100 000 dla powiatu i dajemy stary samochód dla nich. I mi się wydaje, że nawet logicznie to się składa, że lepiej by było dofinansować do Maszewa, niech kupią ten samochód, dać im jakiś termin, nie wiem, kiedy oni tam mają, bo muszą też się te pozostałe pieniądze pozbierać i to zamknąć. W taki sposób bym to widział, bo tutaj to nie widzę jakiegoś interesu. Jeżeli my nie dofinansujemy ochotniczą straż, to tym bardziej nie powinniśmy państwową. To jest tak samo jak policja. Jest to zadanie państwa i niech się zajmie tą sprawą. No myślę, że to bardziej byłoby jakby po stronie państwa. Natomiast nie widzę tu żadnej korzyści dla nas jako powiatu, że płacimy więcej i bierzemy starego grzmota. Dajemy do Maszewo, jako chcemy ich tam uszczęśliwić, gdzie można za taką kwotę mieć nowy samochód. No tak to widzę. Chyba, że panowie starostowie, chyba, że wy się zobowiążecie, na przykład dalibyśmy jakiś termin, nie wiem, lipiec, do miesiąca lipca, zamknąć ten temat, niech się wypowie komenda powiatowa, niech się wypowie burmistrz Goleniowa, niech się wypowie Maszewo, otrzyma te pozostałe środki, wtedy moglibyśmy na tamtej sesji, albo tej czerwcowej, bo chyba taka będzie, moglibyśmy podjąć tą decyzję. Taki czas byśmy wam dali, także to nie byłby czas, biegłby tam w przyszłość do września, do października, ale musielibyśmy tu szybko zareagować. I jak gdyby dwa rozwiązania, ale będę się upierał przy tym, że dla nas jest naprawdę tylko korzystnie, jakbyśmy dofinansowali Maszewo i mielibyśmy sprawę zamkniętą i nie mówiąc o jakimś takim, no to co powiedział pan wicestarosta, że ta sprawa bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważna, różne rzeczy się dzieją, tym bardziej, że jest to miasto i to jest tylko i wyłącznie jednostka ochotnicza, tam nie ma żadnej jednostki państwowej. Dziękuję.
Wszystkich chciał zabrać głos. Ja tu przychylam się do decyzji pana Kazimierza, tym bardziej, że przekazanie używanego samochodu to nie jest też taką prostą sprawą, bo bezpośrednio tu pan prezes na pewno wie, dysponentem tego samochodu nie będzie komendant Skrzypczak, tylko komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i tak naprawdę ten samochód też różnie gdzie indziej może będzie mógł trafić. Także tu przychylam się do decyzji pana Kazimierza.
Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, udało mi się wreszcie uzyskać ten głos. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że my tutaj dywagujemy na tematy pomocy. Pomoc może być wtedy, kiedy nie szkodzi pomagającemu. Pamiętajcie Państwo, że my stoimy przed sytuacją, w której mamy zaburzający się szpital. Pan Kazimierz zwrócił uwagę na kwotę miesięczną. Stoimy przed sytuacją, w której nie wiemy, jakie koszty poniesiemy w związku z reorganizacją oświaty, które we wrześniu nie wiadomo tak naprawdę, ile trzeba będzie dopłacić do tej oświaty w związku z tym, że będziemy mieli podwójny rocznik. Ilu nauczycieli trzeba będzie dotrudnić, ile będziemy musieli zapłacić nadgodzin i tym podobnie. Nie wiemy tak naprawdę nic na temat zwiększenia subwencji, bo moim zdaniem takiego zwiększenia nie będzie. Po pierwsze, rezerwa została zawiązana w normalnej wysokości, czyli 0,4%, a w związku z tym nie ma tam miejsca na podwyżki obiecane od września, czy te, które zostały udzielone od kwietnia. W związku z tym to spadnie na nas. Kto pomoże nam w momencie, kiedy my staniemy przed naprawdę gilotyną finansową? A ta gilotyna naprawdę nas dopadnie, bo zadłużenie szpitala, jeżeli chodzi o wymagalne, to już jest ponad 2 000 000 zł. Wymagalne to takie, gdzie już termin płatności minął, a w związku z tym tak naprawdę stoimy przed sytuacją, w której najpierw powinniśmy zobaczyć tak naprawdę, jak my wyglądamy z finansami, a dopiero później decydować o tym, komu i ile pomóc. Bo my będziemy potrzebować tej pomocy tak naprawdę jeszcze w tym roku.
Dziękuję panu skarbnikowi. No, głos rozsądku. Pan starosta chciał zabrać.
Dziękuję bardzo. Także widzicie państwo, przed nami decyzja chyba, komu po prostu pomóc, bo nie da się tutaj, słuchając głosu państwa radnych, i może dobrze, że ta dyskusja jest, bo to jednak reagujemy na argumenty. Pan skarbnik sprowadzi nas zaraz na ziemię i też do realiów, które pomimo chęci muszą nam jakby wyznaczać kierunek działania. Natomiast może to jest i dobry pomysł, żeby faktycznie porozmawiać, żeby pan starosta przygotował, słuchając tego głosu. No, musimy wybrać jeden kierunek i podjąć decyzję, myślę, na komisjach w czerwcu, wiedząc, jakie jest ostateczne stanowisko burmistrza Goleniowa, czy pomoże, czy nie. Trzeba przedstawić tam też chyba jasną sytuację panu komendantowi straży i później ewentualnie przed sesją czerwcową ostatecznie podejmiemy decyzję, co z tym robić. Dzisiaj mówiąc Maszewu, panu burmistrzowi, że nie jesteśmy na nie, tylko mamy dwa trudne wnioski w tej samej materii. Jeden jest poziom wyżej, czyli do rządu, drugi poziom niżej, do gminy. I po prostu musimy wybrać mniejsze zło, bo tak to wygląda. No, nie możemy dwóch rzeczy zrealizować, możemy zrealizować jedną. Prawdopodobnie będą tutaj różnego rodzaju naciski ze strony też i mieszkańców o pomoc, no ale no, my realnie podchodzimy do tego i może to jest właściwy kierunek, żeby przesunąć to właśnie na sesję czerwcową i wtedy podejmować ostateczną decyzję kierunkową, no bo to tak jak mówił pan starosta, nie będą to pieniądze dzisiaj, tylko będą one potrzebne na koniec roku, kiedy to będzie już finalizowane. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tej sytuacji, o której mówił pan skarbnik, która będzie miała miejsce na końcu roku i to przewidzieć dzisiaj, żeby te pieniądze faktycznie były, bo później no, nie wyobrażam sobie sytuacji, że mówimy tak, dajemy, a na koniec roku przepraszamy, mamy trudną sytuację, bawcie się i marszcie się sami. Taki jest mój też pomysł. Dziękuję.
Ja myślę tak, proszę państwa, możemy rzeczywiście poczekać, bo rozmawiałem z panem komendantem Skrzypczakiem, on jest teraz na urlopie, wróci z urlopu, wrócimy również do tych rozmów. Ja powiem tak, ja trochę z premedytacją dałem ten wniosek na to, aby porozmawiać na ten temat. Jest to, oczywiście o tym jest mowa też wśród radnych, tak, jest to element bezpieczeństwa, ale przypomnę, że jednym z naszych podstawowych elementów bezpieczeństwa, który powiecie, mamy ten szpital właśnie. Jak oceniamy, jako nawet Komisja Bezpieczeństwa, budżet powiatu po tej stronie właśnie bezpieczeństwa, no to największym chyba tutaj elementem zawsze jest właśnie szpital, jako ten element, za który jesteśmy odpowiedzialni. A przypomnę tylko, że jakoś tak gminy naszego powiatu skore do pomagania szpitalowi chyba nie są. Dlatego też te oczekiwania co do pomocy, no czasem powinny chyba iść też w jednym i w drugim kierunku. Ale ja będę rozmawiał na ten temat, jeszcze też porozmawiam z panem burmistrzem Maszewa. No, są w trudnej sytuacji, mają program naprawczy, a rozumiem, że chęci co do tego, aby mieć nowy sprzęt, są i to się nie dziwię, i są poszukiwania dotyczące tego montażu finansowego. A wówczas, kiedy pomagaliśmy Osinie, to też trochę był inny moment. Ze szpitalem, ze wszystkim, w związku z tym tutaj ta pomoc była łatwiejsza.
Dziękuję panu staroście. Reasumując, proszę państwa, pani Terenia, proszę.
Dziękuję. Mam zapytanie. Dla Osiny jaka była pomoc? W jakiej kwocie? 30, czyli teraz, aha, a teraz też możemy pomóc, bo tutaj jest kwota, pisze 50 tysięcy, to my możemy też 30 tysięcy, tak? No to panie skarbniku, chyba damy radę, prawda? Nie damy rady.
To czekamy, to proponuję w takiej sytuacji, ale w jaki sposób wybierzemy, chyba panie starosto, jakiś taki dobry sposób, żeby jakoś to zrealizować, bo zawsze jakieś wyjście jest i myślę, że damy radę, panie skarbniku. I proponuję temat oddalić, trochę przedyskutować, przeanalizować i żeby podjąć właściwe decyzje. Ale i myślę, że wyjść w kierunku pomocy. Dziękuję.
Rzeczywiście, reasumując, proszę Państwa, ten wniosek przesłany nam przez Pana Burmistrza do rozpatrzenia odnośnie tej dotacji, no odsuńmy w czasie, a zarząd w tym momencie na najbliższą czerwcową sesję, a zarząd w tym momencie, no zobowiązujemy do przeprowadzenia tych rozmów, o których tu Panowie sami wspominaliście z komendantem powiatowym straży, z burmistrzem Goleniowo, z burmistrzem Maszewa odnośnie współfinansowania tego zakupu, a naszą decyzję podejmiemy w czerwcu. Państwo wyrażacie też taką zgodę.
Przegłosujemy to.
Przegłosujemy. Że przenosimy na czerwiec. Bez podejmowania konkretnej decyzji przenosimy ten temat. A zarząd zobowiązujemy do przeprowadzenia rozmów. Ten wniosek, kto z Państwa jest za przegłosowaniem pozytywnym, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, pięć, osiem.
Komisja uchwali wniosków, skarg.
Również pięć. Przenosimy na czerwiec ten wniosek. Dziękuję Państwu, dziękuję Panom. Sprawozdanie z działalności zarządu omówimy na sesji. Wolne wnioski, czy Państwo mają takowe? Nie słychać, tak? Bardzo Cię proszę.
Dziękuję. Proszę Państwa, ja właściwie tak chciałabym od Państwa pomocy, bo nie wiem, jak to zorganizować po raz pierwszy, czy jestem. Otóż w mojej klasie, w pierwszym liceum, które jest organem prowadzącym, jest powiat, mam dziewczynę, która jest mistrzynią Polski w kolarstwie torowym. Obecnie teraz, tydzień temu, była w Pruszkowie na zawodach, zdobyła kolejne mistrzostwa Polski w swojej kategorii. Również 4 złote medale. No i ja chciałabym, ja wiem, bo ona ćwiczy w Darłowie. Klub, który się nią opiekuje darłowo, ale to wynika z tego, że tu w Nowogardzie nie ma i w najbliższym terenie też nie ma, które by no, szkoliło dziewczęta, kobiety w kolarstwie. No i ja chciałabym, może nie wiem, no może jakoś, no nie nagrodzić, bo ja wiem, że te pieniądze, to mamy stypendium, które tutaj, bo ja rozmawiałam dzisiaj z panią dyrektor o tym, że na pewno jest to stypendium pana starosty, które na pewno ona otrzyma również tam, bo na dwie dzielimy, ale może jakąś inną formę, no nie wiem, co zrobić, żeby to dziecko jakoś, żeby było widoczne. Oni się nie za bardzo tam chwalą nawet, no może trochę tata bardziej. Ona jest bardzo skromna, przy tym jest świetną uczennicą i no nie wiem, co zrobić, żeby jakoś takiej, no pomóc w tym, żeby ona gdzieś tam ujawniła się w tej kwestii, że no to jest mistrzyni Polski jednak, no trzeba byłoby się tym chwalić, bo tych dzieci jest naprawdę niewiele.
Tutaj wtrącę się, no co roku mamy podsumowanie sportowej działalności szkolnej i ci wszyscy mistrzowie no są w miarę naszych możliwości, są tam no mocno.
To ma być inaczej, to najlepszy z najlepszych. Tak. No właśnie.
Pan starosta.
Czy też w poszczególnych szkołach. No miała to dopracować pani dyrektor i dyrektor, od razu teraz to nie odpowiem, ale to no myślę, że trzeba byłoby szukać rozwiązań tutaj. To jest tak, no, my mamy projekt z tym wozem strażackim, tak? My chcemy pomóc, bardzo chętnie byśmy coś weszli, tylko że stajemy czasem przed taką ścianą albo przepisów, albo naszych regulaminów wewnętrznych. No i no, nie da się tego przeskoczyć, bo zaraz wejdzie rzecznik dyscypliny finansów i powie, no intencje fajne, super, ale no, odpowiedzialność za wydatkowanie środków nie taka poza budżetem i w ogóle wszystkimi regulaminami.
Natomiast, mówię, ja rozumiem, że jakaś rozmowa była z panią Chomińską, tak? I są, to, trzeba by poszukać rozwiązania takiego, który byłby zgodny z przepisami, regulaminami i oczywiście zgodny z naszymi chęciami, żeby wesprzeć takie osoby, no bo to jest, ale to jest naturalne, oczywiście,
Zdziwiony jestem, bo przecież u nas w naszym klubie Duet trenują dziewczyny kolarstwo i też odnoszą sukcesy i też jest ta sekcja żeńska. Pruszkowie, tak. No tak, troszkę inna dziedzina, rzeczywiście. No ale to tak jak...
jeździ do Pruszkowa, tam na przykład.
Mówi pani o... Tak, do Pruszki.
Nikoli Kierowski.
A ona jest w klubie Ziemia Darłowska.
Tak, w Darłowie. No to już, Basiu, będziesz rozmawiała z panią, zobaczymy co i jak. No jasne, jest czym, jest kim.
Wiedzieli, że mam mistrzynię Polski.
Czy jeszcze państwo macie jakieś wnioski, jakieś uwagi?
Trzykrotna mistrzyni Polski, dwa razy wicemistrzostwo Polski. Ma 5 medali, 3 złote i 2 srebrne.
Niesamowite.
Jak już dokładnie chcesz mówić. 3 złote medale i 2 srebrne.
Już teraz to 2 tygodnie temu to była kolejna.
Tak, o tym mówię.
Proszę państwa, ponieważ wyczerpaliśmy cały porządek naszego dzisiejszego posiedzenia, ja państwu serdecznie dziękuję za udział, za dyskusję, za głosowania. Do następnego spotkania. Dziękuję bardzo. Kończę nasze obrady. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dzięki.